Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Może od krótkiego, humorystycznego komentarza autorstwa pana Andrzeja Rasiewicza.
Na miarę naszych marzeń, obiecanki, cacanki, obietnic nigdy zadość, obiecanki i cacanki, a głupiemu radość. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony, wczoraj czerwony, dzisiaj niebieski, orędownicy grubej kreski. Kameleony, kameleony, wczoraj czerwony, dzisiaj zielony, Europejczycy światłe rozumy, z ryb lubią tylko grube sumy. Czerwony, dzisiaj zielony, Europejczycy światłe rozumy, z ryb tylko grube sumy. Farbowane lisy, farbowane łysy, co ze złotej misy objawiają piękny kraj. W uroczystej todze, z diabłem im po drodze, z diabłem co za duszę, obiecuje ziemski raj.
No i tak... Taki komentarz, trochę żartobliwy, ale jednak zawsze mówiący trochę o tym, co dzieje się wokół nas. W naszym studiu witam serdecznie posłów, panią poseł Małgorzatę Sadurską, sekretarz klubu PiS. Witam, szczęść Boże.
Witam państwa, szczęść Boże.
I pana posła Jacka Kurskiego, również członka klubu PiS. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak, umówiliśmy się, że zaczniemy tę część naszej rozmowy od kwestii związanej, od kwestii służby zdrowia, reformy służby zdrowia. Tutaj nie tak dawno, kilka dni temu był pan poseł Bolesław Piecha w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, wiceminister zdrowia. Mówiliśmy dość dużo na ten temat. Już wiemy, od tamtego czasu jednak, w ciągu tych kilku dni już wiemy, jakie ma być precyzyjnie, jakie ma być pytanie, jakie pan prezydent proponuje do referendum. Czy jesteś za takimi zmianami w służbie zdrowia, komercjalizacją w służbie zdrowia, która umożliwiłaby jej prywatyzację? Ale od początku, w ogóle jak państwo posłowie oceniają te w ogóle wszystkie zabiegi, ruchy wokół służby zdrowia, jakie widzimy tu już od kampanii wyborczej, bo to słynna, początek to jest chyba słynna wypowiedź pani byłej posłanki Platformy Obywatelskiej, pani Sawickiej, o kręceniu lodów, potem ten jej płacz, potem różne kampanie, zaprzeczenia, potwierdzenia i tak dalej, a dzisiaj okazuje się, że jednak, no są to, jest to rzeczywistość, którą można się bardzo, bardzo zaniepokoić.
Potem, po wypowiedzi pani Sawickiej, była kampania wyborcza, była obietnica składana przez pana premiera, wtedy jeszcze kandydata na posła, potem tworzącego rząd pana premiera Tuska, że będą nas leczyć uśmiechnięci lekarze i zadowolone z pracy pielęgniarki. Było odstąpienie w kampanii wyborczej od prywatyzacji, od chęci prywatyzacji służby zdrowia. I teraz jesteśmy w takim oto stanie, że we wtorek, prawdopodobnie we wtorek będziemy głosować, a pewnie blisko ponad 200, a może nawet ponad więcej niż 200 poprawek do ustaw, które mają zreformować służbę zdrowia, tak naprawdę doprowadzić do jej upadku, bo mimo, że prywatyzacja została zastąpiona takim słowem komercjalizacja, która ma wprowadzić Polaków w błąd, to jednak nie doprowadzi to do niczego dobrego. W rządzie uciekło takie przekonanie, to co powinno być tak naprawdę najważniejsze, że szpital to nie tylko budynek, to również kontrakt, ale przede wszystkim to są pacjenci oraz pracujący lekarze i pielęgniarki. Na dzień dzisiejszy mamy taką oto sytuację, że pan prezydent już skierował do Senatu postanowienie o zarządzenie o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego, dwudniowego referendum ogólnokrajowego, gdzie właśnie pytanie będzie, czy jest pan, pani za komercjalizacją służby zdrowia, która będzie prowadziła do prywatyzacji. Wiemy już, że Platforma Obywatelska, która ma również większość w Senacie, będzie głosowała przeciwko przeprowadzeniu takiego referendum. Dla nas, jako dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, jest to rzecz oburzająca, dlatego że jeżeli się wprowadza tak drastyczną reformę służby zdrowia, tak drastyczną reformę polegającą na tym, że możemy domniemywać, że w niedługim czasie będą tylko prywatne szpitale, bo przecież samorządy, które są organami prowadzącymi szpitale są zadłużone, więc można domniemywać, że będą trudności z leczeniem, bo każdy prywatny przedsiębiorca jest zainteresowany zyskiem, a tak naprawdę na zdrowiu pacjentów, na zdrowiu ludzi zysk trudno osiągać, szczególnie tutaj można podać jako przykład oddziały intensywnej opieki medycznej, które z założenia przynoszą straty, więc tutaj nikt nie będzie mówił o zysku. Tak więc reforma służby zdrowia proponowana przez Platformę powinna zostać poddana pod osąd społeczeństwa. Powinno zostać przeprowadzone referendum, to Polacy powinni zadecydować, czy są za taką formą prowadzenia służby zdrowia, jaką chce Platforma.
Pytanie zadane przez prezydenta społeczeństwu jest chyba optymalne, dlatego że Platforma do tej pory twierdziła, że komercjalizacja to przecież nie prywatyzacja. Oni tylko komercjalizują, a w ogóle nie ma w ich projektach mowy o nawet słowie prywatyzacja, więc dobrze, że prezydent uchwycił ten moment, czy jesteś za komercjalizacją, która umożliwi prywatyzację, bo gołym okiem widać, że ruch Platformy polega na tym, żeby była obowiązkowa komercjalizacja i żadnych zahamowań później przed prywatyzacją. Krótko mówiąc, jest to takie klasyczne zepchnięcie przez Platformę jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdrowie obywateli z sektora publicznego na sektor prywatny. I dobrze, że prezydent trafnie odczytał oczekiwania społeczne i występuje z ideą referendum, dlatego że jest konsekwentny. Wygrał wybory w 2005 roku, PiS również, na między innymi, a to była jedna z ważniejszych zapowiedzi, sprzeciwie wobec prywatyzacji. Mało tego, w 2007 roku Platforma, można powiedzieć, wygrała wybory z PiS-em, wygrywając, pozywając nas do sądu, kiedy myśmy twierdzili, że w ich programie czarno na białym jest napisana perspektywa prywatyzacji. Oni wygrali wtedy z nami ten proces. I dzisiaj okazuje się, że robią de facto masową prywatyzację. Przygotowanie do masowej prywatyzacji i do umycia rąk, symbolicznego i realnego umycia rąk od odpowiedzialności za sektor zdrowotny. To się wpisuje zresztą doskonale w zasadniczą różnicę i filozofii programów między PiS-em a Platformą. Często się mówi, że miał być popis, że tam 3 lata temu, że my się niby nie różnimy, a na zdrowiu i na wielu innych sprawach widać dokładnie tę różnicę między nami. My jesteśmy za konsolidacją narodową, za wspólnotowością, za tym, żeby bronić tego, co jest takim wspólnym odczuwaniem polskości i odpowiedzialności państwa za obywateli. Oni są za sprywatyzowaniem wszystkiego, rozdrobnieniem, rozproszeniem, atomizacją. Pierwszy lepszy przykład. Oświata, prawda? My chcemy jednak utrzymania kuratoriów, my chcemy utrzymania utrzymania tego, że państwo jednak działało w interesie publicznym. Oni by chcieli jak najszybciej, najszybszego oddania wszystkiego samorządom, likwidacji kuratoriów, co bardzo szybko urynkowi oświaty i będzie masowe zamykanie szkół. Ono się dzisiaj czasem zdarza, ale jednak są protesty rodziców, jest konieczna zgoda kuratorium, można to zahamować. Kwestia majątku. My chcemy utrzymać strategiczne przedsiębiorstwa, które są bardzo często w dobrej kondycji, bardzo dochodowe i żyć z dywidendy. Oni by chcieli jak najwięcej sprywatyzować. Pomysł sprywatyzowania 740 przedsiębiorstw w przeciągu 3 lat. Przykład mediów publicznych. Oni by chcieli jak najszybszej sprzedaży, czy takiego osłabienia mediów publicznych, żeby one się stały łatwym łupem prywatnych imperiów medialnych, wobec których mają pewne długi wyborcze. My chcemy utrzymania mediów publicznych jako pewnej wartości narodowej. Rozwój regionalny. My chcemy wsparcia słabszych regionów. Oni chcą stawki na metropolię, czyli ci, którzy są silni, mają dostać dofinansowanie kolejne, a my chcemy jednak awansu cywilizacyjnego tych zapóźnionych regionów. Chociażby kwestia prokuratorów, prawda? Oni by chcieli zrobić kolejną korporację prokuratorów, którzy będą bardziej zapatrzeni we własne interesy. My chcemy prokuratury, która działa jednak w interesie państwa i rozbicia masowej przestępczości zorganizowanej. My chcemy jednak władzy, która broni pewnej spójności narodowej. Oni by chcieli wszystko oddać w ręce marszałków w kierunku landyzacji. I w ten program wpisuje się dokładnie polityka zdrowotna, to znaczy umycie przez państwo rąk od realnych problemów i potrzeb społeczeństwa i zmuszenie przepraszam, przez komercjalizację de facto do prywatyzacji. Wtedy Tusk powie, przepraszam, ja? Jaki szpital, jaki upadek, jakie kłopoty, to nie ja. Oddałem to wszystko samorządom, a samorząd powie, a przepraszamy, to nie nasz kłopot. Nie my odpowiadamy za jakiś tam zapaść zdrowotną, to prywatna spółka. I na zdrowiu, na tych wszystkich sprawach, które tutaj jako przykład podałem, widać dokładnie tę różnicę między nami a Platformą. My chcemy konsolidacji wspólnoty narodowej i państwa narodowego, rozumianego jako obrona i jednostki wspólnoty. Oni by wszystko chcieli upłynnić, rozproszyć, osłabić i w konsekwencji czy sprywatyzować, czy umyć ręce od tego, co jest wspólne.
Bo powiedzmy jeszcze, jaki jest problem, jeżeli chodzi o szpitale. Na obecny stan prawny, bo oczywiście teraz też mamy działające podmioty niepubliczne ZOZ-y. Natomiast jeżeli chodzi o szpitale, które najczęściej organami prowadzącymi dla szpitali są samorządy. I w tym momencie na obecny stan prawny, jeżeli samorząd nie jest w stanie prowadzić szpitala, ewentualnie chce go przekazać podmiotowi niepublicznemu, to jedyna droga jest przez likwidację. Natomiast jeżeli nastąpi komercjalizacja, przekształcenie tego publicznego szpitala w spółkę, wtedy jest dużo łatwiejsza możliwość prywatyzacji poprzez upadłość. Szpitale są tak zadłużone, że one po prostu nie są w stanie już funkcjonować, nie są rentowne, nie są zyskowne, po prostu wówczas upadają i wtedy można bardzo szybko ścieżką doprowadzić do prywatyzacji, przejęcia majątku za przysłowiową złotówkę.
No dodajmy tutaj, pani poseł, że pojęcie prawne likwidacja wiąże się z tym, że jest całościowe rozliczenie majątku. Co, ile kosztuje, ile jest warte, można to, nie wiem, jakoś tam sprzedać, czy na licytacjach, czy jakoś tam za określoną sumę pieniędzy komuś tam, prawda, zbyć. Natomiast upadłość to jest po prostu jak najprostsze wzięcie tych środków, które są jeszcze do wzięcia, żeby zaspokoić długi, żeby spłacić długi po prostu. I to nikt się nie będzie patrzył, czy jakiś tam, nie wiem, ultrasonograf kosztował, załóżmy, 5 milionów złotych. Nikt się nie będzie patrzył, czy on za 200 tysięcy pójdzie, czy za 20 tysięcy, tylko po prostu ważne, żeby te długi zapłacić. Może teraz taki abstrakcyjny przykład podałem, ale mniej więcej
to jest taki mechanizm.
Na tym chyba to polega.
To jest,
prawda,
taki mechanizm. Jeszcze jeżeli chodzi o likwidację, tutaj czynnik społeczny działający w samorządach, czyli te rady powiatu, rady miasta, no jeszcze stoją na straży, tak można powiedzieć, tego, że dany szpital jest publiczny. Powiat nie przejmuje zobowiązań, czy powiat, gmina nie przejmuje zobowiązań szpitala. Natomiast w przypadku upadłości już takiego gwaranta bezpieczeństwa nie będzie. Szpital będzie działał tak, jak spółka. Spółka, która jest nastawiona tylko na jeden cel, osiąganie zysku. A tak jak powiedziałam, zdrowie pacjenta nieraz kłóci się z osiąganiem zysku, z zarabianiem.
No dodajmy, że właściwie takim zyskiem dla państwa jest to, że jesteśmy wszyscy zdrowi, bo jesteśmy wydajni w pracy, twórczy i tak dalej. Natomiast stratą dla państwa polskiego jest to, jeżeli jest więcej ludzi chorych, bo trzeba się nimi opiekować, zapewnić im jakieś tam lekarstwa i różne inne rzeczy. Natomiast ktoś na tej stracie chciałby zarabiać po prostu. To jest jakaś...
I to jest właśnie oburzające. Dlatego stoimy na stanowisku, że to jednak, jeżeli w Sejmie nie ma większości, żeby zablokować pomysły Platformy, jeżeli tutaj jesteśmy bezradni, to wówczas odwołajmy się do tego, do stanowiska, do zdania narodu. Niech społeczeństwo odpowie, czy popiera plany Platformy Obywatelskiej, które w konsekwencji doprowadzają do prywatyzacji służby zdrowia.
No i dodajmy, że różni ludzie się różnie wypowiadali na temat tego pytania. Oczywiście posłowie Platformy tutaj używali jak najostrzejszych słów. Słyszałem, tam czytałem, prawda, tutaj, no, zresztą mogę zacytować, znaleźć to w internecie, na wypowiedź jednego z prominentnych polityków, że to skandal, że to skandaliczne zachowanie prezydenta, że to w ogóle, no, suchej nitki nie zostawiali. Tymczasem środowiska lekarskie tutaj z jakąś taką ostrożność niektórzy wykazują daleko idącą, ale no, ze wskazaniem na plus, że to jest idea dobra, że warto jednak zapytać się społeczeństwa, czy chce, aby ten cały dorobek 60 ponad lat szpitali, nawet w wielu wypadkach więcej, teraz oddać.
Tym bardziej, że trzeba pamiętać o tych samorządach, które zaczęły inwestować w szpitale, zaczęły pomagać szpitalom, starają się, żeby te zobowiązania były no jak najmniejsze, starają się o to, żeby nie było straty na działalności bieżącej, więc nie można zmarnować tego, co ze środków publicznych, ze środków samorządowych, ze środków tak naprawdę naszych zostało w tą służbę zdrowia zainwestowane.
Drodzy Państwo, wczoraj było drugie czytanie w Sejmie ustawy, projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. I z tego, co ja tutaj mam z depeszy prasowych, wynika, iż prezes NBP, pan Sławomir Skrzypek, ocenił, że ten projekt jest dobry, jednakże przestrzegł posłów Platformy, zarzucił rządowi, że próbuje zmarginalizować rolę banku centralnego w tym funduszu gwarancyjnym przez ograniczenie liczby przedstawicieli NBP w funduszu i nazwał to niepotrzebną wrzutką, która czyni całą ustawę dyskusyjną. Ograniczanie roli NBP w systemie bezpieczeństwa jest sprzeczne z opiniami Europejskiego Banku Centralnego, oświadczył pan Skrzypek. No to jak to jest? Do tej pory myśmy słyszeli o zamachach na niezależność banku centralnego, na jakieś takie inne rzeczy, a teraz gdy doszła do głosu Platforma Obywatelska, wyklucza bank centralny z tak ważnej instytucji kontroli jak Fundusz Gwarancji Bankowych i nic się nie dzieje.
Wszystko jest zawsze dostosowane do bieżących i długofalowych potrzeb Platformy. Proszę zwrócić uwagę, jakim diabłem był Sławomir Skrzypek i czarnym ludem, dlatego że był nominantem z rekomendacji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rzekomo się miał na niczym nie znać, do niczego nie miał być przygotowanym. Natomiast kiedy pan Donald Tusk palnął tak z głupia frant o wprowadzeniu w Polsce euro, bo miał taki kaprys, bo PR-owsko chciał przejść do historii jako ten, który wprowadzi w Polsce euro i zrobił to zupełnie bez uzgodnienia ani z Rostowskim, ani z innymi nieco zaskoczonymi ekonomistami z jego obozu, to wówczas okazało się, że pan prezes Skrzypek jest w porządku, bo spotkał się z premierem, wystąpił na wspólnej konferencji i media przychylne Platformie, a te są w zdecydowanej większości, nagle okazały się całkiem sympatyczne dla prezesa NBP-u i trzeba jasno powiedzieć, że no, życie powiedziało sprawdzam. Teraz, kiedy wybuchł ten kryzys, rzeczywiście Narodowy Bank Polski stabilizował sytuację i zachowywał się prawidłowo, natomiast widać gołym okiem, że Platforma nawet na tym kryzysie chce zbijać jakieś swoje kapitały polityczne, miejmy nadzieję, że tylko polityczne, chociaż można mieć wątpliwości, że nie tylko polityczne, i w tym Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ograniczenie roli Narodowego Banku Polskiego no, idzie w oczywistej sprzeczności wobec zgłoszonych przez wiele lat przez to środowisko dogmatów o niezależności Banku Polskiego. Trzeba by jeszcze Narodowego Banku Polskiego. Trzeba by przy tej sprawie jeszcze jasno powiedzieć i myślę, że moja partia powinna w tej sprawie zabrać głos, że przy ewentualnych interwencjach Narodowego Banku Polskiego, który przecież dysponuje pieniędzmi Polaków, pieniędzmi społeczeństwa, podatników, warto byłoby nie robić tak, jak się to robi w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, że tak bezceremonialnie miliardy euro, tutaj złotych, pakować w system bankowy, ale jeśli można by w jakikolwiek sposób naprawić ten fatalny błąd w przeszłości, kiedy 80% polskich banków poszło w ręce zagranicy, jeżeli teraz miałaby być interwencja Narodowego Banku Polskiego, no ja bym się opowiadał, chociaż mówię to na własną odpowiedzialność, nie jest to stanowisko partii, ale myślę, że w tym duchu partia też powinna pójść, żeby odzyskać przynajmniej część tych akcji, i skoro jest interwencja Narodowego Banku Polskiego, czyli będzie planowana, żeby wesprzeć te banki, to z zamianą na akcje. Tym bardziej będzie to korzystne dla społeczeństwa, dla narodu, że wiadomo, że w kryzysie akcje banków dołują i że stosunkowo znaczny wskaźnik własności, pakiet akcji, można by odzyskać dla sektora publicznego w tych fatalnie kiedyś sprywatyzowanych bankach na rzecz zagranicy. W związku z czym tu potrzeba podejścia narodowego, państwowego, takiego i stąd pewnie próba zmarginalizowania udziału Narodowego Banku Polskiego, chociażby w tym funduszu gwarancyjnym, chociaż on akurat niekoniecznie będzie zajmował się zmianami własnościowymi, bardziej gwarantowaniem lokat obywateli. Tym niemniej widać gołym okiem, że Platforma chciałaby zrobić tutaj mały szacher-macher, nawet z pogwałceniem takich zasad jak dominujący w oczywisty sposób, jaki powinien być udział Narodowego Banku Polskiego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dodam tylko tyle, panie pośle, że tam na zachodzie to się tak nie całkiem bezceremonialnie odbywało, jak to pan powiedział, bo w Niemczech na przykład minister finansów powiedział, że przynajmniej ci prezesi powinni przeprosić. Tak, także mieliśmy taki tego typu obrazek. Ale no tutaj kolejne pytanie, czy rzeczywiście kryzys, jaki jest na świecie i w Europie, czy on tak naprawdę w ogóle nas nie dotyczy jako Polski? Bo tak ciągle to słyszę od już dwóch tygodni. Tutaj walą się giełdy, załamują się notowania, padają banki na świecie, a w Polsce wszyscy siedzą zadowoleni. Jeszcze trzeba by pokazać pewnie w telewizji taki obrazek, gdy pan, nie wiem, premier siedzi, prawda, z lampką koniaku i z cygara i mówi, nam nic nie grozi, prawda? Czy tak rzeczywiście jest?
Oczywiście, że tak nie jest. I ci niezbyt mądrzy ludzie, którzy Platformie podpowiadali tego rodzaju fałszywy scenariusz uspokajania Polaków, no powinni ponieść za to odpowiedzialność. Wpływ kryzysu jest trojaki. Po pierwsze, jak wspomniałem poprzednio, 80% zostało między innymi za przyzwoleniem czy za aprobatą środowiska Platformy Obywatelskiej pod różnymi szyldami w przeszłości sprywatyzowane na rzecz banków zagranicznych i nie ma takiego prawa bankowego, które uchroniłoby polskie banki czy polskie oddziały banków mających swoje siedziby w bankach matkach w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej przed transferem zysków dla ratowania sytuacji na Zachodzie. To się już niestety dzieje. Broń Boże, nie chcemy wywoływać paniki, ale to było do przewidzenia, że te bujdy o tym, że polskie banki czy też polskie oddziały zagranicznych banków, bo jedne mają osobowość prawną, inne są oddziałami, to jest bardziej skomplikowane, ale wszystkie one rzeczywiście nie inwestowały w ryzykowne instrumenty finansowe, w te różne hazardowe, wirtualne pieniądze, które dzisiaj jak bańka bydlana wyparowały w opcje, w kontrakty, w hedgingi i tak dalej, to się wszystko zawaliło. Ale jakkolwiek jakkolwiek nie inwestowały w te ryzykowne, tym niemniej będą dotknięte tym kryzysem poprzez właśnie niekontrolowany transfer zysków wypracowanych przez banki w Polsce na rzecz banków matek za granicą. Więc to jest pierwszy wpływ. Drugi rodzaj wpływu to jest atak i presja na walutę. W momencie, kiedy kapitał spekulacyjny musi ratować swoje inwestycje macierzyste właśnie w Wielkiej Brytanii, czy w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Azji, pierwszym rynkiem, z którego ucieka, jest właśnie ten całkiem stabilny, ale dla nich jednak egzotyczny rynek środkowoeuropejski. W związku z czym, jeżeli wycofuje walutę dolary czy euro z Węgier, z Litwy, z Polski, no to siłą rzeczy cena waluty wyrażona w złotych, w walucie krajowej, rośnie. Stąd zaobserwowaliśmy, wszyscy Państwo z pewnością, którzy chodzą i widzą, czytają gazety, czy widzą w centrach miast notowania kursów walut w kantorach, zauważyli spadek wartości polskiej waluty i aprecjację walut obcych. No i trzeci oczywisty wpływ kryzysu światowego, no to jest przewidywana recesja u naszych największych partnerów ekonomicznych, jak chociażby w Niemczech. Przewidywany wzrost gospodarczy Niemiec ma wynieść w przyszłym roku zaledwie 0,2%, a ponieważ tam idzie aż 30% polskiego eksportu, czy nawet ponad 30%, no to oczywiście, jeżeli tam jest biedniej i tam jest recesja, no to będą mniej kupować polskich produktów, czyli eksport do Niemiec ucierpi. Ucierpi również eksport do innych dotkniętych recesją krajów. W związku z czym wpływ tego kryzysu światowego oby był jak najmniejszy, ale już w gołym okiem widać, że będzie niemały. I o ile za Jarosława Kaczyńskiego wzrost gospodarczy wynosił 6,5% w 2006 roku, 6,2% w 2007, to już za Tuska spada poniżej 5%, a w prognozowane 4,8% na przyszły rok nikt nie wierzy i fachowcy nawet związani z Tuskiem, z Platformą wspominają o 4, że 4, może 3,9 to będzie dobrze, jak taką wypowiedź pana Petru słyszałem. W związku z czym ci, którzy tak niefrasobliwie mówili, że nie ma się czym przejmować, po prostu opowiadali bajki i szkodzili Polsce.
Ale zapewne usłyszymy, że spada dlatego, że ceny jabłek nie były takie wysokie, jak to pan Tusk zapowiedział w debacie słynnej, tak? Także to dlatego spada.
Za ceny jabłek odpowiadał oczywiście Kaczyński w czasach Tuska, natomiast za wzrost cen jabłek w czasach Tuska odpowiada globalizacja i trendy światowe. No i to jest ta różnica.
Właśnie. Ale jest ciekawa rzecz, ciekawa sprawa. Wczoraj rząd przyjął projekty nowych ustaw o finansach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prawnym, a także publiczno-prywatnym, a także znowelizował projekt o swobodzie działalności gospodarczej. Ale co jest ciekawe, tutaj tak jest. Pan minister Rostowski wytłumaczył, że tam będą likwidowane gospodarstwa pomocnicze i tak dalej. I dodał, że projekt publiczny, projekt ustawy o finansach publicznych wprowadza, to i cytuję depeszę Polskiej Agencji Prasowej, wprowadza długoterminowe, czteroletnie planowanie budżetowe. Według ministra ma to pozwolić na zwiększenie przewidywalności budżetowej oraz stabilności. Minister powiedział także, że stopniowo w coraz większym zakresie będą wprowadzane elementy budżetu zadaniowego. Co to jest? Nagle jakieś osiągnięcie Platformy Obywatelskiej, budżet zadaniowy? Mi się do tej pory hasło budżet zadaniowy kojarzył zupełnie z inną formacją polityczną i z inną osobą. Tu mi się przypomina pani profesor Teresa Lubińska ze Szczecina, czy później pani profesor Zyta Gilowska. Ale jak się domyślam, zdaje się ani jedna, ani druga już przynajmniej w Platformie nie jest.
Ani jedna, ani druga pani minister w Platformie nie jest, natomiast bardzo ładnie i bardzo dobrze brzmiące hasło budżet zadaniowy Platforma przypisuje sobie. No to z takim postępowaniem mamy wielokrotnie do czynienia. No oczywiście PiS cały czas mówił, że dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzanie budżetu zadaniowego tak, żeby środki, pieniądze nie przeciekały pomiędzy klasyfikacją budżetową, działami, poddziałami, rozdziałami, paragrafami. Natomiast do tego właśnie służył budżet zadaniowy. Nad budżetem zadaniowym pracowała właśnie pani Zyta Gilowska, jak również pani profesor Teresa Lubińska, która do końca rządu Jarosława Kaczyńskiego tym właśnie tą dziedziną zajmowała się, pracując jako sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Natomiast prognozowanie, 4-letnie prognozowanie budżetu państwa oczywiście prognozować można. Tylko można zadać retoryczne pytanie, czy pan minister Rostowski spodziewał się takiej sytuacji na świecie, takiego kryzysu finansowego na świecie, co przekłada się również na sytuację w Polsce. Pan minister Rostowski, składając projekt budżetu, naszym zdaniem, zdaniem ekspertów, również nie przewidział tego, co ma w tym momencie miejsce. I teraz, kiedy projekt budżetu jest już po pierwszym czytaniu, jeżeli jest już w obróbce komisyjnej, należy zadać pytanie, czy założenia do projektu budżetu będą urealnione i będą odzwierciedlały obecną sytuację, czyli zmniejszanie PKB, wzrost cen, pogorszenie standardu życia ludności, mniejsze wpływy z podatków, przecież to może nastąpić. Wzrost bezrobocia, o czym też się mówi.
No i dodajmy, że no tutaj jeszcze w tej depeszy czytam, iż no to dziennikarze z kolei, bo to polskie media reżimowe są teraz nastawione z kolejny, tak jak była niedawno jeszcze, wszelkie wizyty w Stanach Zjednoczonych były sprowadzane do kwestii wiz. Teraz wszelkie rozmowy na temat gospodarki sprowadzane są do tego, kiedy wejdziemy do strefy euro, kiedy wyrzucimy do śmieci złotówkę, a zastąpimy ją euro. I pan minister powiedział właśnie, że to jest ta intencja, przystąpienie do mechanizmu RM2 po zmianie konstytucji. Nie wiem, czy jaka jest państwa opinia, czy w obecnej sytuacji światowej korzystne jest takie spieszenie się do tego, żeby się wyzbyć złotówki i przyjąć euro? Przypomnę, że ta sytuacja jest tego rodzaju, że mimo zapisów w prawodawstwie europejskim o reżimie deficytu budżetowego, Niemcy, Francja zdaje się przekraczały 3 lata z rzędu ten deficyt i nic im się nie stało. Mimo zapisie o równych stopach procentowych i równych, takich samych wszędzie innych wskaźnikach, nagle w obliczu kryzysu jedno państwo gwarantuje 100% depozytów, inne mniej. Jedno państwo daje ileś tam miliardów pomocy publicznej dla banków, inne jeszcze ileś, zatem wydaje się, że ta sytuacja się w obliczu tej kryzysowej sytuacji rozsypuje.
Oczywiście, że wejście obecnie do strefy euro to jest wejście do strefy kryzysu, prawda, bo kryzys dotyka tej wspólnej waluty i wspólnego rynku, ale my zresztą twierdzimy, że wejście, wprowadzenie w Polsce euro no, jest z naszej strony, będzie żądanie i już zostało to wyartykułowane referendum ogólnonarodowego, dlatego że to nie jest taka prosta sprawa, żeby wbrew woli czy bez woli i zgody narodu likwidować złotówkę, a decydować się na wspólną walutę, dlatego że waluta narodowa, waluta krajowa jest ważnym kryterium suwerenności kraju i pewnej władzy ekonomicznej. I trzeba być Tuskiem, no trzeba być Platformą, żeby tego nie rozumieć. Rada Polityki Pieniężnej podniosła maksymalne stopy procentowe, dlatego że Tuskowi zachciało się euro. Tym samym odbieramy sobie jedno z narzędzi obrony polskiej waluty i po kolejnym ataku na polską walutę krajową znów trzeba będzie obniżać rezerwy walutowe, tylko dlatego, że Tusk wymyślił sobie, że wprowadzi euro i przejdzie do historii zupełnie tak jak Miller, który myślał, że przejdzie do historii jako ten, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. W związku z czym Tusk nie rozumie, że własna waluta pozwala w czasie kryzysu szybciej, celniej reagować na niekorzystne zmiany w rodzimej gospodarce. W strefie euro, jak naprawdę jest, wszyscy widzą codziennie w telewizji. Tusk obecnie, chcąc wprowadzić nas do strefy euro, de facto wprowadza nas do strefy kryzysu, w związku z czym nie mamy interesu pchać się do euro zbyt szybko, nie mówiąc już o tym, że zawsze pierwszym odczuwalnym skutkiem wejścia do euro jest większy czy mniejszy, ale jednak bardzo odczuwalny, szczególnie dla mniej zarabiających, wzrost cen. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj twardo obstawać przy referendum w tej sprawie. Platforma pewnie by wolała tego uniknąć, ale być może podejmie to wyzwanie i niech naród zdecyduje. Niech będzie tak, że ta scena niech się tak spolaryzuje, że Prawo i Sprawiedliwość to złotówka i bank centralny w Warszawie, a Platforma to euro i bank centralny we Frankfurcie.
No to by było dość interesujące rozstrzygnięcie.
Nie balibyśmy się tego rodzaju konfrontacji i myślę, że zwyciężymy.
Jeszcze tak, zanim, ponieważ chciałbym dłużej zatrzymać się nad kwestią emerytur, o tym, o czym mówiliśmy już w telewizji, ale jeszcze zanim to zrobimy, to powrócę do kwestii takiej, wydaje mi się, w całym kontekście tych spraw, o których my dzisiaj mówimy, kwestii dość drobnej, dość takiej symbolicznej, powiedziałbym, jak to obywatelski projekt przywrócenia uroczystości Trzech Króli jako dzień wolny od pracy. Wiemy, że to od razu na wejście zostało przez Platformę Obywatelską wyrzucone do kosza. Kilkaset tysięcy podpisów, które zbierał pan Jerzy Kropiwnicki, no i inni, prawda, zaangażowani przy tym projekcie. Kilkaset tysięcy podpisów Polaków poszło do kosza. Była dyscyplina Platformy. Nie wiem, dlaczego akurat w takiej sprawie dyscyplina głosowania. 10 zdaje się wyłamało po zapowiedziach wczoraj wielkich sankcji. Już dzisiaj pan Andrzej Czuma powiedział, że jest przeciwny karaniu 10 posłów Platformy, którzy mimo dyscypliny klubowej głosowali w piątek przeciwko odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy ustanawiającej Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Absolutnie nie powinni być karani, powiedział Czuma. Właściwie, no cóż, o co tu tak naprawdę chodzi? Czy to wolne 6 grudnia miałoby przyczynić się do załamania polskiej gospodarki, czy nie wiem?
Chodzi o tę symboliczną sprawę, Polska liberalna czy solidarna, biznes czy ludzie. Ponieważ to jest zawsze jeden dzień pracy, Platforma to przelicza na pieniądze. My uważamy to za wartość nieprzeliczalną. Jest to dzień, jedno z najważniejszych świąt katolickich, najważniejszych świąt chrześcijańskich, nie mówiąc już o tym, o wymiarze ekumenicznym, że przecież wtedy jest Wigilia dla prawosławnych, to jest w końcu kilkaset tysięcy ludzi w Polsce, którzy nie mają tak naprawdę wtedy wolnego dnia, żeby przeżyć Wigilię Bożego Narodzenia w religijnym skupieniu. I to, co dla jednych jest wartością duchową, dla innych jest wyłącznie merkantylnym przeliczeniem na pieniądze, dzień pracy, a zatem kilkaset tysięcy, czy tam miliard, czy 1,5 miliarda złotych PKB, od tego jakiś marża, procent zysku, ileś tam groszy nie trafi, czy złoty w kieszeń biznesu. I to wyłącznie, moim zdaniem, chodzi o to. Pokazanie, że Platforma jest reprezentantem interesów świata biznesu. Bardzo przykre, bo bezceremonialne, brutalne. 17 października, czyli dzień po 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, który wielokrotnie na temat tego święta i w ogóle tej treści religijnej, jaką niesie za sobą duchowy wymiar tego święta, się wypowiadał, więc dzień po 30. rocznicy pontyfikatu bezceremonialnie, z dociśnięciem kolanem, zmuszać własnych posłów do dyscypliny w takiej sprawie bardzo, bardzo nieładnej, to w atmosferze odbywającej się na terenie Sejmu i trwającej wystawy na cześć Ojca Świętego Jana Pawła II. W związku z czym, no, gołym okiem widać, że co innego Platforma mówi, a co innego robi.
Dodam jeszcze, że pewnego rodzaju obłudę Platformy uwidacznia fakt, że jednego dnia, właśnie upamiętniając rocznicę pontyfikatu, marszałek Komorowski dostojnym, uroczystym głosem odczytuje uroczystą uchwałę, a już następnego dnia rano nie bierze udziału w głosowaniu, bo nie chce zagłosować za, czy nie chce zagłosować przeciw, w ogóle nie uwidacznia w tym głosowaniu swojej obecności na sali posiedzeń, mimo że prowadzi obrady Sejmu. Więc to pokazuje prawdziwe intencje i uwidacznia działanie Platformy Obywatelskiej właśnie w takim wymiarze czysto ludzkim, społecznym, ale także jeżeli chodzi o wartości.
Ale co by się stało takiego złego dla Polski, gdyby to było wolne od pracy? Czy to, że w rodzinie można było się jakoś tam spotkać, czy odwiedzić się nawzajem, czy nie wiem, pójść na mszę świętą, czy pomyśleć sobie, czy odpocząć?
Dla Polski, ojcze, i dla polskich rodzin same dobre rzeczy, natomiast dla biznesu parę groszy straty z PKB, no i to wygrywa. To wygrywa i niezwykle przykra historia, dlatego że tak jak nasze posłanki zabierające głos w tej dyskusji, czy pan poseł Stanisław Szwed, czy Elżbieta Rafalska, wspominali, Jesteśmy już 9 krajów Unii Europejskiej, chociaż mamy bardzo zlaicyzowaną Europę i jednak to święto uznaje jako dzień wolny od pracy, a poza tym Polska jest chyba na 12 miejscu, czyli w samym środku stawki, jeśli chodzi o liczbę dni wolnych od pracy, więc tak za bardzo nie lenimy się i nie przesadzamy z tą liczbą dni wolnych od pracy, w związku z czym są ekonomiczne i statystyczne podstawy do tego, żeby jednak nawet z punktu widzenia ekonomicznego to święto było dniem wolnym od pracy.
No cóż, czyli to, co Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rękami Władysława Gomułki do Warszawie zabrała Polakom, to tego Polska Zjednoczona Platforma Obywatelska Polakom nie przywróciła, nie oddała.
I usankcjonowała.
No cóż, emerytury, głośno było ostatnio o emeryturach pomostowych, tylko, no powiadam, no tak głośno, że w prasie różne jakieś tylko same hasła, nagłówki, jakieś wycieki z budżetu, to miały być ustami pana Gowina, tak się dowiedziałem, że to są emerytury pomostowe, czy jakaś strata dla budżetu ustami innego posła Platformy Obywatelskiej. Pytanie, o co właściwie chodzi w tych emeryturach pomostowych, kto je może dostawać, kto jest z nią objęty, jakie są plany obecnego rządu, który chce to jakoś tam zreformować, uszczelnić budżet i tak dalej.
Jeżeli chodzi o emerytury pomostowe, to jest jeden z takich etapów zakończenia reformy emerytalnej, przypomnijmy, zapoczątkowanej w 98 roku przez rząd AWS-u Unia Wolności. Z końcem tego roku kończą się stare zasady emerytalne, wchodzimy w nowy system, no i właśnie rozpoczęła się dyskusja na temat emerytur pomostowych, emerytur, które przysługiwałyby osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach i pracę o szczególnym charakterze. Mimo że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem te emerytury mają obowiązywać już od 1 stycznia 2009 roku, to Sejm dopiero na bodajże w środę, w ostatnią środę, zajął się pierwszym czytaniem projektu ustawy i ten projekt jest dopychany przez koalicję Platformy i PSL-u kolanem. W piątek odbyło się ukonstytuowanie, powołanie podkomisji, która ma pracować nad tym projektem i niezwłocznie komisja przystąpiła do pracy, nie czekając ani na jakichś ekspertów, ani na stronę społeczną, ani na przedstawicieli związków zawodowych, których tak naprawdę ten projekt ustawy dotyczy ludzi zrzeszonych w związkach zawodowych, dotyczy osób pracujących. Oczywiście niekwestionowaną sprawą jest to, że z budżet państwa dotuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z których są wypłacane emerytury. Niekwestionowaną sprawą jest to, że Polacy, że wskutek spadku urodzeń coraz mniej osób jest na rynku pracy, coraz mniej osób pracuje, a przesuwa się ta szala w stronę osób niepracujących, pobierających świadczenia. Tylko my tutaj stoimy na stanowisku, że w każdym działaniu, przy podejmowaniu decyzji należy kierować się zdrowym rozsądkiem. I tutaj takim ewidentnym przykładem grupy zawodowej, która została pominięta w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, są nauczyciele. Rząd stwierdził, że jest to ta grupa, która nie wykonuje ani pracy w szczególnych warunkach, ani to nie jest praca w szczególnym charakterze, a zresztą spełniają takie parametry, które pozwalają uznać, że jest to grupa bardzo zdrowa, długo żyjąca i dlatego nie powinna korzystać. Rząd mówi z uprawnienia czy z przywileju emerytur pomostowych, powinna pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w rządzie, no ja akurat miałam możliwość brania udziału w negocjacjach z różnymi grupami społecznymi, staliśmy na stanowisku, że nauczyciele z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, z uwagi na to, że jest to zawód obciążony stresami, następuje wypalenie zawodowe, no praca z młodzieżą, która z biegiem lat nie należy do coraz grzeczniejszych, no powoduje, że nauczyciele powinni być objęci pomostówkami. Rząd stanął na innym stanowisku. Tutaj bardzo ważne jest do podkreślenia fakt, że w tej sprawie, w sprawie emerytur pomostowych, pan prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że nie podpisze tej ustawy w takim kształcie, w jakim proponuje rząd. I jeżeli patrzymy na determinację koalicji, to w takim kształcie ten projekt ustawy będzie przyjęty. Natomiast już w tym momencie złożył do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który jeszcze o rok wydłuża stare zasady. Tak, żeby dać czas, żeby porozumieć się i ze stroną społeczną, i ze związkami zawodowymi, z pracodawcami, żeby przeliczyć jeszcze raz skutki finansowe, tak żeby nie pozbawić niesłusznie żadnej grupy zawodowej, żadnych osób wykonujących takie specyficzne prace, uprawnień do emerytur pomostowych. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na bardzo duże zaangażowanie w pracach nad zakończeniem reformy emerytalnej, w pracach na komisjach, na podkomisjach, bo już w tym momencie mamy jeden projekt ustawy, już jedną ustawę przegłosowaną, ustawę o emeryturach kapitałowych. Duże zaangażowanie posłów PiS-u. Ja tutaj wymienię pana posła Stanisława Szweda, który składał poprawki, który chciał ratować, naprawiać te projekty ustaw, jednak bezwzględna koalicja uniemożliwiła naprawienie tego, co tak naprawdę w projektach ustaw popsuła. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. W tym momencie liczymy tylko na to, że Platforma nie będzie stawiała ani nas jako opozycję, ani prezydenta, jak również nie będzie stawiała społeczeństwa, Polaków, których tak naprawdę każdy wcześniej czy później będzie na emeryturze, nie będzie stawiała pod ścianą, strasząc i szantażując, że jeżeli nie będzie przyjęta ustawa o emeryturach pomostowych, to wówczas uprawnienia stracą wszyscy. W takich warunkach nie można pracować, w takich warunkach nie można podejmować zdrowych, rozsądnych decyzji, dlatego jest już w tym momencie złożony projekt prezydencki, nad którym można bardzo szybko pracować.
Przy czym gwoli ścisłości, żeby nie stawiać pana prezydenta w niezręcznej sytuacji, słowo weto a propos tej ustawy nie padło. Znaczy pan prezydent powiedział na zjeździe Solidarności w Wadowicach, że zrobi wszystko, żeby te przepisy nie weszły. Natomiast o wecie mowy nie było, czego oczywiście nie można wykluczyć, bo jednak trzeba mieć jednak na względzie te 250 tysięcy osób, które jako zakładników wzięła Platforma, że w przypadku zawetowania nawet one nie dostaną emerytur pomostowych, w związku z czym pan prezydent musi wyważyć, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, ale zrobi oczywiście wszystko, między innymi ta prolongata dotychczasowych przepisów, ta nowelizacja o przedłużeniu dotychczasowych przepisów o kolejny rok po to, żeby znaleźć jakiś kompromis, jest tego wyrazem. A co do narzekań pana posła Gowina, no owszem, to oczywiście jest zawsze wyciek z budżetu, no ale jak się obiecywało, że będzie się żyło lepiej, no to wszystkim nie obiecywano. Platforma nie mówiła w kampanii wyborczej, że żeby się żyło lepiej, ale tym a tym zabierzemy, tym kolejnym obniżymy. Nie, wszystkim miało się żyć lepiej, a nie gorzej.
Pani poseł, ja tutaj przeglądam teraz sobie na internecie sprawozdanie stenograficzne z tej dyskusji. Nie mogę tak szybko trafić na te bardzo ciekawe myśli pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pani Agnieszki Chłoń-Domańczak, podczas dyskusji w emeryturach pomostowych, szczególnie o pracy nauczyciela. Czy pani mogłaby zacytować, jak pani, zdaniem pani minister Chłoń-Domańczak, jaka jest praca nauczyciela, bo tam i w ogóle jaką rolę nauczyciele odgrywają, ile żyją, ile mogliby żyć i tak dalej.
Tak, oczywiście. Debata w Sejmie przy okazji metod pomostowych, z uwagi na to, że wielu posłów było wcześniej nauczycielami, była również skoncentrowana już tylko wokół nauczycieli. Dyskusja trwała bardzo ożywiona. Ja zacytuję radiosłuchaczom dwie wypowiedzi pani minister Agnieszki Chłoń-Domińczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jedną wypowiedź 27 marca 2008 roku i drugą wypowiedź z 15 października, z dnia, kiedy toczyła się debata w sprawie emerytur pomostowych. Pierwsza wypowiedź marcowa jest to Proszę Państwa, cytat. Jest to cytat tak, żeby nie padł zarzut, że powiedzmy jest zmanipulowana, więc zacytuję dokładnie wypowiedź pani minister. A mianowicie pani minister tłumaczyła, dlaczego nauczyciele nie powinny zostać objęci ustawą o emeryturach pomostowych. I między innymi powiedziała tak, cytuję. Zgodnie z oceną ekspertów medycyny pracy, kryteria dotyczące uszczerbku na zdrowiu związanego z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie mogą mieć odniesienia do nauczycieli, gdyż wśród nich to nie występuje. Trzy lata temu w Ministerstwie Pracy prowadzone były analizy dalszego trwania życia osób pobierających emerytury. Okazało się, że długość życia nauczycieli jest znacznie dłuższa niż w pozostałych grupach zawodowych. Koniec cytatu. To jest jeden cytat, natomiast...
Czyli nauczyciele nie powinni być objęci pomostówkami, ponieważ są podczas całego czasu swojej pracy zdrowi jak stal, a potem po prostu za długo żyją.
Tak, za długo żyją.
Ja dobrze zrozumiałem tę myśl pani minister.
Tak, za długo żyją i dłużej będą pobierać emeryturę, bo oczywiście osoba im krócej żyje, tym mniej pobiera emerytury i tym mniej państwo dotuje taką osobę. A w przypadku nauczycieli, no nauczyciele żyją tak długo, że po prostu państwo traci na wypłacie emerytur im, dlatego właśnie, że żyją dłużej.
Oczywiście tak... Ja tutaj dodam, pani poseł, już znalazłem, to jest, proszę państwa, to jest sprawozdanie stenograficzne 11 posiedzenia Sejmu, 27 marca 2008, strona 204. Strona 204 to jest końcowy akapit na tej stronie wyjaśnienia pani minister. Jeżeli ktoś po prostu ma ochotę sięgnąć do tego źródła, no zapraszam. Ja jestem po prostu zdziwiony w tym momencie, mówiąc delikatnie, gdy tutaj widzę, czytam takie słowa. No cóż, pozostawiam to może bez komentarza, może państwo za chwilę to skomentują.
Jeżeli można, jeszcze jeden cytat. No takich cytatów można mnożyć w nieskończoność. Ja interesuję się sprawami emerytalnymi, więc nie tylko słucham debat, ale również potem czytam sprawozdania, bo zawsze coś tam można ciekawego wyczytać i właśnie co znalazłam. Kiedy posłowie, no 15 października w środę, no pytali się pani minister, czy zna specyfikę pracy nauczyciela, czy wie, jakie to jest poświęcenie, jaki to jest trud, życie w stresie, ciągłe douczanie, dokształcanie się, praca z młodzieżą z dysfunkcjami, z kłopotami, często młodzieżą, która ma również wyroki, no bo również przecież mamy do czynienia z młodymi przestępcami. Wówczas pani minister powiedziała tak, i tutaj znowu cytuję, to jest wypowiedź pani minister z 15 października. Cytat. Jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, powiedziałabym z pewnymi niepełnosprawnościami, szczególnie psychicznymi. To co prawda nie byłam nauczycielem, ale byłam instruktorem harcerskim. Pracowałam z dziećmi właśnie ze szkół integracyjnych i muszę powiedzieć, że to jest praca, która daje tak ogromną satysfakcję, że ja nie traktowałabym tego jako pracy trudnej. Koniec cytatu. To jest kolejny cytat, który można znaleźć na stronie sejmowej w stenogramie, a który właśnie pokazuje, w jaki sposób podchodzi się do bardzo trudnych spraw związanych z określeniem listy zawodów uprawniających do emerytury pomostowej. Przepraszam, chciałam powiedzieć wcześniejsze emerytury przestaną funkcjonować, a zastąpią je emerytury pomostowe.
No czyli mamy do czynienia z taką logiką, w cudzysłowie, słowo logika, używam tutaj słowa tego w cudzysłowie, urzędników państwa, funkcjonariuszy rządu pana Donalda Tuska. No co państwo na to? Czy państwo też uważają, że nauczyciele za długo żyją i są zbyt zdrowi podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych? To pytanie już tu kieruję do radiosłuchaczy i może już za chwilę będziemy odbierać telefony, no ale panie pośle, czy pan w ogóle pierwszy raz te cytaty słyszy, czy już pan...
Pierwszy raz, no bo jednak na sali sejmowej się słucha tych tematów, w których się specjalizuje, więc tutaj pani poseł Sadurska się wybitnie w tym specjalizuje w naszym klubie, była ministrem w kancelarii prezydenta, odpowiedzialnym za te właśnie sprawy społeczne, w związku z czym wychwyciła te wszystkie subtelności, smakowite, aczkolwiek bardzo, bardzo brzydko brzmiące cytaty. No nie można wyodrębniać jednej grupy społecznej i sugerować, że za długo żyje.
No bo widzę, że pan tutaj jak troszeczkę zamarł w tym momencie, jak usłyszy, jak pan to usłyszał, tego tak pytam, no.
Co prawda mam dzieci w wieku szkolnym, więc one pewnie tam za nauczycielami nie przepadają, ale my jako dorośli musimy do tego podchodzić.
Nie zawsze,
choć odpowiedzialnie.
Jest bardzo wiele dzieci, które właśnie lubi swoich nauczycieli i wspomina ich potem.
Ale generalnie lubi niektórych nauczycieli, ale szkoła to tak generalnie
Także, no cóż, no może zostawmy to pytanie słuchaczu. Co państwo na to? Co państwo na to? Czy rzeczywiście państwo nauczyciele? Co nauczyciele na to? Czy rzeczywiście za długo nauczyciele? Czy za długo żyjecie? Czy jesteście zbyt zdrowi? Czy tak się wam dobrze wiedzie, że nie należą się wam pomostówki? Że nie, że prawda musicie słuchać, czy pod waszym adresem muszą być wypowiadane tego typu teorie, jakie tutaj słyszeliśmy z ust pani minister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Dominczak. Jak państwo skomentują te wypowiedzi pani podsekretarz stanu Chłoń-Dominczak? Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 01148. Ja przypomnę państwu, że w naszym studio jest pani poseł Małgorzata Sadurska, sekretarz klubu PiS, i pan poseł Jacek Kurski. Pani poseł jeszcze chciał tutaj słówko dopowiedzieć.
Tak, bo może oprócz tego, że Platforma zabiera nauczycielom emerytury pomostowe, natomiast trzeba dodać, w jaki sposób chce zrekompensować utratę tego uprawnienia. No i oczywiście, co słyszeliśmy? Po pierwsze, że nauczyciele będą mieli możliwość przekwalifikowania się, będą objęci programem 50+, oraz będą mieli zwiększone wynagrodzenie. Tylko że po pierwsze, programu 50+, no na razie nie ma. Ja w każdym razie nie wiem, czy pan poseł Kurski, ale pewnie też nie słyszał, czy jakieś konkretne założenia ustawowe, czy jakiś projekt ustawy wpłynął do Sejmu, który by miał zwiększać dostępność do rynku pracy osobom, które ukończyły 50. rok życia. Jest to na razie założenie i bardzo ładnie brzmiące hasło program 50+. Po drugie, przekwalifikowanie. Z całym szacunkiem, ale ja nie wyobrażam sobie przekwalifikować nauczyciela matematyki na nauczyciela języka polskiego, czy całkiem można inny zawód. To jest naprawdę, naprawdę trudne. Po trzecie, wynagrodzenie. Mówi się o tym, że nauczyciele dostaną podwyżki. Tylko z drugiej strony nie dodaje się, rząd nie dodaje, że nauczyciele będą mieli zwiększone pensum, czyli liczbę godzin przepracowanych w szkole. Czyli z jednej strony się daje, z drugiej strony się daje się wynagrodzenie, z drugiej strony się dodaje obowiązków, czasu pracy i zaangażowania w działalność, w pracę nauczyciela. Więc tutaj to trzeba dodać, że rząd, zabierając emerytury pomostowe nauczycielom, nie proponuje konkretnie nic. Ja oczywiście podawałam wielokrotnie, nawet i na mównicy sejmowej kiedyś, przykład nauczyciela WF-u, wychowania fizycznego. Zgodnie ze standardami nauczania, nauczyciel powinien zaprezentować uczniom, w jaki sposób ćwiczenia, zaprezentować uczniom. No, to jest przykład. 58-letnia kobieta, nauczycielka wychowania fizycznego, może faktycznie jest zdrowa, może faktycznie jest wysportowana, sprawna, no powinna zademonstrować stanie na rękach. No Może tak jest, no ja mam, może ale, mam wyobraźnię.
Ja bym pani poseł proponował, że skoro nauczyciele za długo żyją, też w tym wieku niech nie demonstrują stania na rękach, tylko na przykład jakiegoś skoku z wysokości, skoku o tyczce, czy to może prędzej jakoś te problemy, które tutaj pani podsekretarz stanu zarysowała, się rozwiążą po prostu.
No. Proszę ojca, rozmawiamy o takich przykładach bardzo kuriozalnych, prawda, no ale no, takie podejście ministerstwa do tak ważnych problemów, no chyba ja nie wyobrażam sobie inaczej przedstawić społeczeństwo, jak tylko na takich jaskrawych przykładach, bo to właśnie pokazuje absurd pomysłów rządu. Ktoś może zarzucić, ktoś może powiedzieć, a co proponowało Prawo i Sprawiedliwość? Tutaj możemy z całą stanowczością powiedzieć, bo bardzo długo rozmawialiśmy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w oświacie i wypracowaliśmy wspólnie, zaproponowaliśmy to, co oczywiście zostało przyjęte, takie oto rozwiązanie, że zaproponowaliśmy zniżkę 5-letnią dla wszystkich nauczycieli pracujących, to się tak ładnie nazywa z kredo przy tablicy, czyli nauczycieli przedmiotów, pedagogów pracujących w szkołach. Natomiast dla nauczycieli, którzy i pedagogów, którzy oprócz tego, że pełnią funkcję pedagogiczną, ale praca ich wiąże się z większymi wyzwaniami, jest bardziej trudna, bo pracują z młodzieżą niepełnosprawną, z młodzieżą trudną, pracują nie w systemie feryjnym, tylko przez cały rok na okrągło, to wówczas tej grupie nauczycieli zaproponowaliśmy zniżkę 10 lat przechodzenia wcześniej na emeryturę pomostową. I takie rozwiązanie zaproponowaliśmy, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło, takie rozwiązanie byłoby wpisane w projekt ustawy.
Aczkolwiek trzeba przyznać Platformie, że jest pewna grupa zawodowa, która skorzystała na ich programie 50+. Jest to grupa działaczy PZPN-u, którzy są w olbrzymiej większości 50+, którym Platforma wskutek swojej awanturniczej akcji zakończonej kompletną klapą zapewniła ciepłe posadki na długie, długie kolejne lata. To oczywiście był żart, ojcze.
No tak, odbierzmy pierwsze telefony. Drodzy Państwo, słucham Radio Maryja. Słucham Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Rajmund z Warszawy.
Witamy panie Rajmundzie, zapraszamy do rozmowy. Bardzo proszę.
Ja nie odniosę się do emerytur, tak jak ojciec mówił.
No to jest panie Rajmundzie jedno z pytań, jeżeli ktoś ma na ten temat swoje zdanie, może je wyrazić na antenie, ale jeżeli pan chciałby odnieść się do innych tematów poruszonych, bardzo proszę.
Do innych tematów. Ja jestem emerytem już kilka lat. I teraz tutaj pan poseł i panowie, państwo posłowie mówili o tych różnych sprawach tej platformy. No ja głosowałem jak raz na PiS. Tylko sprawa teraz odrzucenia Święta Trzech Króli w pierwszym czytaniu, no jest to rzecz bardzo oburzająca, także to nie mieści się po prostu w głowie. Ja pamiętam 7 stycznia chodziłem po święcie do szkoły, bo tak się zaczynały. Następnie oburza mnie inna jeszcze sprawa. Euro wprowadzone, referendum. PiS się opowiada, no dzięki mu za tym. Ale z kolei traktat został przyjęty. No może nie tyle przyjęty, ale też była inicjatywa obywatelska. PiS się sprzeciwiał temu. No jeżeli pan poseł Jacek Kurski nie wie, o czym ja mówię, to może niech się dowie naszych posłów z Europarlamentu. No, następnie głosowanie, tu mam pretensje do PiS-u. Głosowanie w sprawie ochrony życia
poprzedniej kadencji.
Poprzedniej kadencji, dziękuję, przepraszam. Poprzedniej kadencji, no też to dzięki PiS-owi to nie wyszło. Także, nie wiem.
No tak.
Sprawa zabagnienia, sprawa Senat pana Olszewskiego, niezebranie podpisów. Także to też, no PiS niech się uderzy też we własne piersi. Później, No, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana, bo to było już dawno. Popieram pana profesora Wolniewicza, który zabrał głos tam pod koniec grudnia.
Ale to może panie Rajmundzie, może już tak daleko nie wchodźmy. Ja bym oddał teraz głos naszym gościom. Dobrze? Dziękuję za tę wypowiedź. Pozdrawiam pana serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie.
Dziękuję. Nie wiem, o jakiej inicjatywie obywatelskiej mówił pan Rajmund, natomiast no, fakty są tutaj dosyć oczywiste.
Może panie pośle, wejdę sobie, zapewne chodziło o to, że grupa europarlamentarzystów robiła taką akcję kartek do pana, pocztowych do pana prezydenta z prośbą o to, żeby rozpisał referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. To chodziło, zdaje się, że chodziło o to, ale to...
No tak, tylko że to byłaby woda na młyn Platformy Obywatelskiej, która była o krok od podjęcia tego rodzaju decyzji w nadziei i przekonaniu, że zostaniemy wówczas zmieceni, dlatego że rozkład sympatii, przynajmniej wyrażonych w sondażach, ale nie można ich lekceważyć, był tutaj bardzo niekorzystny dla naszej opcji narodowo-katolickiej. W związku z czym wielki honor i cześć dla pana prezydenta, że pomimo tej potwornej presji wywieranej na niego przez prezydencję niemiecką i prezydencję francuską na rychłe podpisanie traktatu lizbońskiego, on uważa, że po referendum irlandzkim sprawa jest bezprzedmiotowa i dopóki nie zmieni się stanowisko Irlandczyków w tej sprawie, nie zamierza podpisać traktatu lizbońskiego, czym właśnie podkreśla suwerenność, autonomię i podmiotowość wszystkich państw Unii Europejskiej. Więc fakty są dzisiaj oczywiste. Pan prezydent Lech Kaczyński nie podpisał traktatu lizbońskiego, pomimo tego, że uczestniczył w jego negocjowaniu i świadomy tego, że grozi nam Europa dwóch prędkości w przypadku odrzucenia, znaczy nieprzyjęcia jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, robił wszystko, żeby postanowienia w tym traktacie były jak najlepsze dla Polski. Ale jeśli można by tego traktatu nie podpisywać i dzięki temu mogłaby trwać nadal Nicea, to oczywiście jest to dla nas rozwiązanie o niebo lepsze niż przyjęcie traktatu lizbońskiego. Dlatego uznajmy fakty. Pan prezydent Lech Kaczyński nie podpisał i nie zamierza podpisać traktatu lizbońskiego, dopóki nie zmieni się stanowisko Irlandczyków i to jest sprawa bezsporna. A
no i dodajmy, panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo, jeszcze jest jeden warunek tutaj wewnętrzny, mianowicie ustawa kompetencyjna, której nie ma i cała ta awantura samolotowo-krzesłowo-przepustkowa na ostatnim szczycie Unii wywołana przez pana Donalda Tuska i jego urzędników miała podtekst właśnie taki. Jak najszybciej zmusić prezydenta, żeby jak najszybciej podpisał traktat lizboński bez żadnych warunków. Tak?
Tak, no ja znam trochę lepiej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego niż otoczenie Donalda Tuska i akurat takimi metodami nic się nie osiągnie. Co do spraw, pan Rajmund powiedział, że ma pretensje o kwestie ochrony życia w poprzedniej kadencji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj sumienie czyste, dlatego że sprawy wartości, sprawy realizacji pewnych postulatów nauczania nauki katolickiej w życiu publicznym muszą umieć spełnić podstawowe kryterium polityczne, to znaczy polityka to jest taki nieprzyjemny sport, w którym trzeba umieć godzić sumienie z arytmetyką głosowań i mamy taki Sejm, jaki mamy. Mamy Platformę, czy mieliśmy Platformę, mieliśmy SLD, mieliśmy Samoobronę, PSL, w związku z czym to, co było do przejścia, było pewnym wariantem zagwarantowania w Konstytucji rozwiązań istniejących. Natomiast nie miało żadnych szans forsowanie zmian, które środowisko Marka Jurka, wbrew zresztą pierwotnym ustaleniom, pomieściło w tak zwanych wnioskach mniejszości. Proszę zwrócić uwagę, jaki paradoks i jaka oczywista sprzeczność i matematyczna, i polityczna. Jeżeli zmiany w Konstytucji przechodzą większością 2/3, to naprawdę nie można się decydować na wnioski mniejszości, bo tu potrzeba większości, super większości, potrzeba mega większości, a nie wniosków mniejszości. W momencie, kiedy się stawia wszystko na ostrzu noża, kiedy chce się osiągnąć 100%, to się bardzo często niestety w polityce osiąga, nic się nie osiąga. Więc to, co było do ugrania, to było przedłożenie komisji, tej nadzwyczajnej komisji, kierowanej najpierw przez panią posłankę Wiśniewską, a później chyba przez pana posła Kłeczka, czyli wpisanie do konstytucji, ukonstytucjonalizowanie rozwiązań dotychczasowych. To było do zrobienia. Niestety ten kruchy kompromis został złamany i ja bardzo ubolewam, bo o ile nie żałuję kilku innych rozstań, to akurat z Markiem Jurkiem żałuję, ale musi Marek i środowisko Marka Jurka zrozumieć, że w polityce trzeba uprawiać politykę realną, uwzględniającą podstawowe wielkości podmiotów politycznych, od których coś zależy, a nie tylko politykę dawania świadectwa. Polityka dawania świadectwa się kończy zawsze na pisaniu felietonów, a żeby coś zmienić realnie, trzeba mieć po prostu większość, i to większość 2/3. 2/3, czyli trzeba było cały PiS, cały LPR, całą Samoobronę i jeszcze pół Platformy. No, jeżeli się forsuje wszystko na ostro, to z tego potem nic nie wychodzi.
No ale ja bym nie chciał, żebyśmy rozpamiętywali poprzednią kadencję, bo są bieżące problemy. No nie, dajmy się wepchnąć znowu w model samolotowo-krzesłowo-przepustkowy, kiedy przez tydzień mieliśmy festiwale reżimowych mediów, które nam to tłukły do głowy, a tymczasem tutaj nagle państwo opowiadają o rzeczach, które mają naprawdę istotny wpływ na życie. Tak, emerytury pomostowe, reforma służby zdrowia, kwestia pomocy naszym bankom, kwestia reformy gospodarki, finansów publicznych, budżetu i tak dalej. Mówmy o tym. Odbieram kolejne telefony. Słucham Radio Maryja. Halo?
Czy mogłabym zabrać głos?
Tak. Kto mówi, skąd?
Elżbieta z Sochaczowa.
Pani Elżbieto, tylko proszę ściszyć radio, bo ona nam przeszkadza nam tam w tle.
Już momencik, sekundeczkę.
Tak. Ja czekam na panią przy telefonie.
Bardzo proszę.
Tak. O. Już widzę, że nie ma radia. Prosimy bardzo, Pani Elżbieto.
Witam serdecznie.
Witamy.
Wszystkich zgromadzonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta Sochaczewa. Ja mam do Państwa takie pytanie z zakresu emerytur i rent, tylko troszeczkę nie dotyczące akurat może pomostówek. Chodzi mi o sprawę, o której do tej pory nikt nie mówi. Nowego systemu naliczania rent. Ja mówię akurat w kontekście swojej osoby, ponieważ jestem osobą, która przeszła na rentę w połowie 99 roku. Jest to renta okresowa, przyznawana co mniej więcej co 3 lata. I teraz znajduję się w sytuacji, kiedy znając praktykę naszych orzeczników z ZUS-u, bo już mam doświadczenie, mogę po prostu, wchodząc tam zupełnie chora, wyjść po 5 minutach zdrowa, a bez, prawda, przyznania mi jakiejkolwiek częściowej czy całkowitej, jak obecnie mam, niezdolności do pracy.
Zdrowa, Pani Elżbieto, ale tylko na papierze.
No właśnie, wtedy jestem tylko zdrowa na papierze. Pozostaje potem jeszcze oczywiście problem odwoływania się do sądu, co jest z kolei drogą przez mękę w mojej sytuacji. To w ogóle nie wchodzi w rachubę, dlatego że ja takiej walki bym nawet nie podjęła. No i co? Tracę prawo do świadczenia, które miałam naliczane od połowy 99 roku według starych zasad, czyli według ostatnich 10 lat wynagrodzenia. Tracąc to prawo, nie jestem ani osobą zdrową, ani osobą zdolną do pracy, ani osobą, która może dalej otrzymać świadczenie. Występując z nowym wnioskiem o przyznanie mi tego świadczenia rentowego, dostaję, jeżeli oczywiście orzecznik uzna, że mi się to należy, dostanę je i nastąpi naliczanie według nowych zasad, oczywiście tych przejściowych, no ale uwzględniających, prawda, częściowo w oparciu o wynagrodzenie do 99 roku, a dalsza część w oparciu o składki. Ja takich składek nie mam w ogóle, dlatego że ja od połowy 99 roku jestem na rencie, natomiast tą połówkę roku jeszcze byłam przedtem na zwolnieniu lekarskim. Co wiadomo, jest okresem nieskładkowym i wtedy składki w ogóle nie były odprowadzane. I teraz tak, kto się tym zajmie? Czy ta sprawa zostanie w ogóle przez kogokolwiek poruszona? Czy ktoś się tą grupą osób zajmie? Bo my jesteśmy w tej chwili w strasznym zagrożeniu, że jeżeli utracimy to prawo do świadczenia, po prostu no, zostajemy tak, bez możliwości powrotu, będąc osobami nadal chorymi, ponieważ nie ma sensu składania już wniosku, ponieważ otrzymamy wtedy, no powiedzmy, w okresie przejściowym 80%, a potem sobie 50% tego świadczenia, albo jeszcze mniej. Jeżeli się ma, powiedzmy, 800 zł, no się otrzyma za kilka lat 400 zł, jest to nie do przeżycia po prostu. I nikt o tym nie mówi. Nie mówią o tym media, ani państwo, również dyskutując cały czas na temat tylko emerytur pomostowych. Ja wiem, że to dotyczy ogromnej grupy ludzi, ale nic nie mówiliście na temat właśnie.
No to pani Elżbieto, pani nam tutaj zadała temat. Ja w takim razie teraz oddaję głos naszym gościom. Gorąco panią pozdrawiam i dziękuję za ten telefon. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
To, że w czasie dzisiejszej dyskusji jeszcze tego tematu nie poruszyliśmy, to nie oznacza, że tego tematu nie było w Sejmie. No, całą środę trwała debata na temat pakietu ustaw emerytalnych. To nie tylko ustawa o emeryturach pomostowych, chociaż ta ustawa wywołuje największe emocje. Również w ostatnim tygodniu została przyjęta przez Sejm ustawa o emeryturach kapitałowych, o której też powinniśmy sobie troszkę powiedzieć. I również kolejną ustawą to był projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która właśnie wprowadza taką sytuację, no, o której między innymi mówiła pani Elżbieta, czyli korelację przepisów starego systemu z nowym systemem, czyli tak jakby zsynchronizowania zasad obliczania emerytur i rent. I to jest prawda, to co powiedziała tutaj nasza słuchaczka, że następuje bardzo niekorzystny sposób przeliczania rent w nowym systemie i to będzie skutkowało tym, że osoby będą dostawały dużo niższe świadczenie niż to dotychczas było. Przyjmuje się to tak, że ta synchronizacja, ta korelacja będzie naliczana według nowych zasad, będzie skutkowała spadkiem świadczeń dla tych osób, które zarabiają najmniej. I tutaj mniej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli tak naprawdę to dotyczy większości Polaków, większości osób, które pobierają renty. Jak to tłumaczyli wnioskodawcy ustawy, jak to tłumaczył rząd? Że proponowane zmiany mają ograniczyć wydatki państwa na emerytury i renty. Tutaj można powiedzieć, że no, najbardziej przykre jest to, że państwo chce oszczędzać na osobach najbiedniejszych, to jest z jednej strony, natomiast z drugiej strony, to tutaj wchodzę w kompetencje pana posła Kurskiego, bo to jest temat z Komisji Skarbu, uchwala ustawę o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, która powoduje, że prezesi zarządów spółek, dużych przedsiębiorstw będą miały nieograniczone wynagrodzenia. Tą ustawę zawetował pan prezydent. Czekamy na głosowanie tego weta w Sejmie. To nie jest tak, że ten problem problem, o którym mówiła pani Elżbieta, nie zainteresował posłów. W tej sprawie również toczyła się bardzo szeroka dyskusja, natomiast arytmetyka sejmowa jest niestety bezlitosna. My, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, mamy tam 158 tak, teraz posłów. Większość sejmowa jest 231, niestety.
No i takie media reżimowe jak TVN, TVN24 czy inne,
w ogóle,
tym się
nie
interesują się tym w ogóle, ale to pani poseł, panie pośle, to jest właśnie chyba to likwidowanie wycieków z budżetu, czyli zabranie tym, którzy i tak mają mało.
No tak, i szkoda, że Platforma nie była taka urocza i nie mówiła o tym przed wyborami, bo teraz jest mnóstwo argumentów, które mają uzasadniać właśnie, żeby zabrać tym, którzy mają mało. I to nie tylko wnioski Prawa i Sprawiedliwości są zmierzające do ochrony najuboższych odrzucane. Przypomnę, że zgłosiliśmy projekt ustawy o dodatku drożyźnianym, też odrzucony w pierwszym czytaniu. PSL, czyli koalicjant, zgłosił projekt ustawy, która rozszerzała możliwość stosowania tak zwanych ulg rodzinnych również na te rodziny, które wskutek zbyt niskich dochodów nie mogły sobie odliczyć tej ulgi od podatku, bo nie miały aż tak wysokich nadpłat podatków. I to też było na pewnym etapie odrzucone w pierwszym czytaniu. Odrzucony został również projekt SLD. No, nie mam w zwyczaju chwalić postkomunistów, ale gwoli ścisłości trzeba im oddać, że skierowali projekt ustawy o podniesieniu kwoty najniższej emerytury i też Platforma to odrzuciła w pierwszym czytaniu, więc Platforma dosyć bezceremonialnie traktuje wszelkie działania opozycji zmierzające do ulżenia doli najuboższych i pewnie będziemy świadkami nasilania się tej tendencji przy emeryturach pomostowych, już nie mówiąc o nieuwzględnieniu święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy.
No ale tutaj pytanie, ponieważ chyba taka intencja była telefonu pani Elżbiety, pytanie, czy da się obronić tych ludzi, którzy teraz czują się zagrożeni, tak jak pani Elżbieta, czy państwo w jakiś sposób będą starali się tych ludzi, rencistów, bronić? W jaki sposób?
Tak jak powiedziałam, w tej sprawie toczyła się dyskusja i tutaj posłowie PiS-u przekonywali posłów Platformy, żeby nie byli tylko maszynką do głosowania, natomiast tylko żeby również pochylili się nad takimi właśnie sytuacjami, jakie opisywała między innymi pani nasza radiosłuchaczka. Natomiast tak jak powiedziałam, no niestety ustawa została przegłosowana, ustawa trafiła teraz do Senatu, potem ewentualnie z poprawkami wróci do Sejmu. Na pewno będziemy, tak jak składaliśmy poprawki w drugim czytaniu, tak również teraz, jeżeli ustawa wróci, również będziemy starali się ją poprawić. Inną kwestią, którą poruszyła pani w rozmowie z nami, jest sprawa działalności czy orzekania przez lekarzy orzeczników w zakładach ubezpieczeń społecznych, w zakładzie ubezpieczeń społecznych, niezdolności do pracy, określenia stopnia i w ogóle przysłowiowego przyznawania renty. Oburzające są przypadki, kiedy osoby z widoczną chorobą, z widoczną niepełnosprawnością mają odbierane lub całkowicie nie dostają renty. Natomiast działania rządu, które powodują jeszcze obniżanie kwotowe rent i emerytur, no, są po prostu niedopuszczalne. Pan poseł Kurski przypomniał o dodatku drożyźnianym. Ja może wyjaśnię w dwóch słowach. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przywróciło waloryzację rent i emerytur, waloryzację, która została zabrana przez rządy lewicy w czwartej kadencji Sejmu, wówczas po raz pierwszy, tak jak powiedziałam, od kilku lat emeryci, renciści zdajemy sobie sprawę, że o nieduże środki, ale miały podwyższone to swoje świadczenie. Jednakże stwierdziliśmy, że jeżeli w Polsce mamy 9 milionów emerytów, rencistów lub innych osób pobierających świadczenie, no na przykład z KRUS-u, i na te 9 milionów osób aż 6 milionów pobiera świadczenie niższe niż przeciętna średnia emerytura, czyli pobiera świadczenie niższe niż 1300 zł, to te osoby oprócz waloryzacji należy jeszcze czymś wesprzeć. No i chcieliśmy żeby uchwalić projekt ustawy, który wprowadzał dodatek, jednorazowy dodatek dla coroczny, coroczny dodatek jednorazowy dla wszystkich emerytów, którzy mają niższe świadczenie niż 1300 zł. No i to jakie kuriozum. Debata odbywała się już, można powiedzieć, pod odsłoną nocy, bo było grubo po północy, kiedy była dyskutowana sytuacja tych właśnie najuboższych emerytów i rencistów. No i oczywiście Platforma Obywatelska złożyła wniosek o uchylenie w pierwszym czytaniu, odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy. No i oczywiście mimo naszego sprzeciwu, mimo po raz kolejny zadawania pytań już w trakcie głosowania, nie udało nam się przekonać koalicję rządzącą do tego, żeby poparła projekt ustawy, który chociaż przynajmniej w części dokompensował te duże podwyżki cen żywności, prądu, leków osobom, które mają najniższe świadczenia.
Proszę Państwa, w naszym studiu jest pani poseł Małgorzata Sadurska, sekretarz klubu parlamentarnego PiS i pan poseł Jacek Kurski. Obieram kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Michał z Nadrenii Westfalii z Niemiec.
Witam panie Michale.
Pozdrawiam ojca i panią poseł i pana posła Jacka Górskiego oraz
wspierających
Radio Maryja. Ja chciałem emeryturach pomostowych nie będę się wypowiadał, bo po prostu w tej dziedzinie nie jestem specjalistą, ale chciałem powiedzieć ogólnie na temat tego kryzysu, który obecnie jest i przysłuchiwałem się debacie sejmowej dwa dni temu. Pani poseł Gabriela Masłowska z PiS-u właśnie w ramach zapytań zapytała, jak rząd polski będzie postępował dalej, bo jak do tej pory, to w ogóle nie przeznaczył żadnej złotówki odnośnie tych nowych finansowania budowy elektrowni ze źródeł odnawialnych. I pani poseł podała przykład, że we Francji przykładowo gdy ze źródeł odnawialnych płaci taka firma 5,5% podatku, a w Polsce jest jak do tej pory 22%. Nie ma żadnych ulg. W Niemczech do takiej inwestycji, jeżeli ktoś podejmie się budować geotermię, to nawet są bezzwrotne pożyczki ze skarbu państwa sięgające 6, nawet 7 milionów euro. Jeżeli chodzi o... A przecież Polska do 2012 roku ma 7% ma mieć energii odnawialnej. Jeżeli tego nie będzie miała, to będzie płaciła miliardowe po prostu kary. Trzeba będzie kupić tak zwane emisyjne te
tak, limity.
Limity, tak. Panie... Teraz chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w Niemczech są już 22 elektrownie w projekcie, proszę posłuchać, węglowe, nowe. W tym dwie elektrownie na bazie węgla brunatnego. Jedną już się buduje wielką elektrownię w Hamburgu o mocy 1600 MW. A w Polsce słyszałem, pan wicepremier Pawlak powiedział, tak, będziemy musieli sięgnąć po elektrownię atomową. On chyba nie wie, o czym mówi, albo w ogóle nie wie, co to znaczy radioaktywność, jakie z tym są problemy, że później to trzeba będzie na tysiące lat tym się po prostu zajmować.
Tak, dziękuję panie Michale.
Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli Polacy nie będą razem, tylko jeden przeciwko drugiemu występować, no to co wy osiągniecie? Ciągle będziecie dołowani. Nie ma w Unii Europejskiej solidaryzmu. Nie ma, sami to widzicie. O byle co trzeba lecieć do Brukseli. Złą drogę Polski naród wybrał. trzeba było zostać państwem niepodległym. O wszystkim byście decydowali u siebie. Czy tak. pani poseł Sadurska zezwoliłaby sobie, żeby ktoś przyszła sąsiadka i powiedziała, że ma połowę kuchni swojej wyprzedać? Albo połowę garków? Tak. Czy to, na to by się zgadzała? A w takiej sytuacji jest Polska.
Tak, panie Michale, oddam teraz głos naszym gościom. Ja dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, panie Michale.
Panem Bogiem.
I teraz jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Czy my rzeczywiście jako państwo, była taka dość wzmożona aktywność przez 2 lata kadencji rządu pana Jarosława Kaczyńskiego, tak mówię w uproszczeniu, bo przecież był gazoport, była kwestia negocjacji z Norwegami, były kwestie do tej pory aktywność prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak chodzi o kwestie Litwy, mostu energetycznego, omawianie tego na forum europejskim. Tymczasem
Były Morzejki, była inwestycja w Morzejkach, tak.
I pytanie
wzmacniała też nasz potencjał oraz był kierunek kaukaski, azerski, kazachski, zmierzający do dywersyfikacji źródeł energii, w związku z czym tutaj praca olbrzymia została wykonana. Niestety sporo z tego Platforma nie kontynuuje i zmarnowała część tego energetycznego dorobku, co świadczy o dużej nieodpowiedzialności. Słuchacz tutaj przesadnie już z tą kuchnią na końcu i z tymi metaforami, dlatego że wszystko zależy od patriotyzmu władz państwowych. Można być w Unii Europejskiej i jeśli są władze patriotyczne, to można udział i myślą propolsko i w interesie narodowym i państwowym można ten udział w Unii Europejskiej, we wspólnotach międzynarodowych wykorzystywać z korzyścią dla niepodległości Polski. Dość tutaj przypomnieć zdolność mobilizacji przez Lecha Kaczyńskiego niemałej części opinii zachodniej w momencie ataku Rosji na Gruzję. Jestem nawet gotowy postawić tezę, że gdyby nie udział Polski w NATO i w Unii Europejskiej, dzisiaj Gruzja po warunkach odbudowy imperium przez Putina i Miedwiediewa, prawdopodobnie Gruzja już utraciłaby niepodległość i wróciłaby jako kolonia rosyjska. To nasza zasługa mądrego patriotyzmu, że wykorzystujemy instytucje europejskie na naszą korzyść i można też nie być w Unii Europejskiej i dokładnie przegrać wszystko i być całkowicie zależnym od Rosji. W związku z czym to nie jest kwestia tak prosta, jakby się słuchaczowi chciało wydawać. Natomiast jeśli chodzi o kwestię czy emisji CO2, czy właściwych inwestycji, to trzeba jasno powiedzieć, że w sprawie CO2 wzrost cen prądu, bo to jest taki problem, w którym Polacy żyją, będzie spowodowany głównie deficytem mocy i nasze władze powinny się wziąć za inwestycje zamiast atakować ustalenia mające pobudzać odnawialne źródła energii, czystą produkcję, bo te wskaźniki jakieś większe czy mniejsze, ale w grudniu zostaną ustalone i oczywiście czysta energia jest wartością, ale to co szczególnie Polsce doskwiera, to jest po prostu zapóźniony sektor produkcyjny energii i tu potrzebne są gigantyczne inwestycje i to nawet większe w tradycyjną rodzaj węglowych elektrowni, ale z nowymi technologiami niż w źródła odnawialne. W związku z czym tu są potrzebne gigantyczne inwestycje, ale też i wynegocjowanie w grudniu takich stawek, które będą zróżnicowane i nie będą zmuszać nas do zbyt wielkich inwestycji, bo mogłoby się okazać, że gdybyśmy musieli inwestować tyle, ile by niektórzy chcieli w Europie Zachodniej w filtry i w obniżenie emisji CO2, to mogłoby się okazać, że skala nakładów na energetykę zbliża się powoli do tego, co netto można uzyskać na całą infrastrukturę i projekty cywilizacyjne z Unii Europejskiej wzięte w perspektywie paru lat. Ale tutaj sprawa jest otwarta i Polska jest na jak najlepszej drodze. Ostatni szczyt okazał się pod tym względem pewnym sukcesem i licytacją Polski Sprawy w Górę, więc wygląda na to, że ten kryzys zrujnowania, ta groźba zrujnowania finansów Polski przez nadmierne limity CO2 zostanie zażegnana i będzie to niemała zasługa prezydenta i również Donalda Tuska, który się podłączył tutaj pod determinację Lecha Kaczyńskiego.
No ale pan Donald Tusk ostatnio chyba podczas ostatniego szczytu nie miał innego wyjścia, jak się tylko podłączyć właśnie.
To jest taka taktyka takiego cwaniaczka krakowskiego. Nie wiem, czy ojciec wie, jest taki, tak się nabiera turystów japońskich.
Ja słyszałem o cwaniaczkach z Warszawy też, ale to może nie lokalizujmy może miejską, żeby
są
tutaj...
Cwaniaczkowie w Krakowie, słyszałem to z paru źródeł, którzy potrafią tak gdzieś około 14:30, jak przychodzi japońska wycieczka, mówić im, słuchajcie, tutaj był taki fajny hejnał o 12, ale jak mi dacie $10, to załatwię wam, że o 15 też wam zagrają. Oczywiście ten hejnał o 15 też grają, no ale ten cwaniaczek zarabia. To troszeczkę propaganda Donalda Tuska w różnych takich sporach międzynarodowych z prezydentem polega często na przypisywaniu sobie osiągnięć, które już były dawno osiągnięte, czy drzwi, które już dawno zostały otwarte. W związku z czym chwała prezydentowi, że negocjował najpierw pakiet polityczny i właściwą Polskę, pozycję Polski w Europie i jak największe prawo weta, bo dzięki temu, dzięki wyższej pozycji politycznej, później można załatwić sprawy ekonomiczne i taka powinna być kolejność. Najpierw silny polski głos w strukturach europejskich, a potem wykorzystywanie tego głosu, żeby załatwić konkretne ekonomiczne sprawy, takie jak na przykład limity CO2, które będą decydowane w grudniu.
Pani poseł by się w swojej kuchni wyzbyła tak łatwo?
Absolutnie. Ja rozumiem, że to była przenośnia, którą zastosował radiosłuchacz. No to nie jest tak, że my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie stajemy w obronie tego, co się nazywa polską tożsamością, polskim dobrem, polską gospodarką, i tak można wyliczać. Gdyby tak było, nie podejmowalibyśmy walki o... Nawet ja dalej pociągnę to, o czym dzisiaj przez całą audycję mówię, o to, żeby emeryt godnie zarabiał, o to, żeby najbogatsi nie zarabiali kosztem najbiedniejszych, o to, żeby w każdym działaniu, które podejmuje rząd, żeby przed oczyma nie stała instytucja finansowa, nie stał biznes, tylko stała ta osoba, która będzie pobierała tę emeryturę. Dlatego tutaj oczywiście rozumiem to jako przenośnie radiosłuchacza, jeszcze może wzmocnienie nas do jeszcze bardziej może twardej, bardziej odpowiedzialnej postawy. To zamierzamy w tych trudnych czasach opozycji robić.
Właśnie, bogaci zarabiają kosztem biednych. Jak tak na przykład słyszałem, że pan redaktor Tomasz Lis po telewizji publicznej zarabia, zdaje się, 70 000 złotych. No jeżeli on robi takie epokowe i niezbędne dla życia kraju rzeczy w tej telewizji, no nie wiem, może niech by zarabiał ze 20 000, a te 50 można by na 100 ludzi podzielić na podwyżki po 500 zł więcej miesięcznie, to by na pewno to odczuli, prawda? To może tak to zacznijmy na to patrzeć, ale...
No, pan redaktor Tomasz Lis czasem słucha Radia Maryja. Miejmy nadzieję, że ten słuszny postulat ojca zakołacze do serca redaktora Lisa.
Bo ja oczywiście wiem, że 70 000 złotych to jest dla niektórych ludzi, to jest, jak to tak w Killerze było, to na waciki, tak? Tylko, ale...
na cygara.
Ale no naprawdę, na przykład 20 000 złotych to chyba jest taka kwota, za którą można nie tylko godziwie przeżyć przez miesiąc, ale no...
Całkiem niezły samochód można sprowadzić.
Możemy porównać najniższą emeryturę, która tak wynosi, jeżeli się nie mylę, 635 zł. I możemy porównać z wysokością wynagrodzenia pana redaktora, jak również z tym, że nieraz za te 600 czy 1000 zł musi się utrzymać cała rodzina.
A no właśnie. No cóż, odbierzmy kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, kto mówi skąd?
Tadeusz Wilk z Jastrzębia Zdroju.
Witamy panie Tadeuszu.
Ja mam szczególne pytanie do pani poseł. Tak. Mam tutaj przed sobą tygodnik Najwyższy Czas i artykuł pana Dariusza Kosa, Platforma skacze na miliardy. O co w tym artykule chodzi? Chodzi o to, kto będzie zarządzał tymi funduszami emerytalnymi, tymi prywatnymi. No i warto by było sięgnąć do tego artykułu. Nie wiem, może ojciec ma ten artykuł na internecie. I polecam słuchaczom Radia Maryja ten artykuł, bo ten artykuł w tak szczególny sposób wyjaśnia sens tych funduszy emerytalnych i jest to, mogę śmiało powiedzieć, skok na nasze prywatne pieniądze. Skok po prostu na kasę. I drugi taki wątek lokalny chciałbym poruszyć. Tutaj tutejszy poseł Platformy Obywatelskiej, pan Krzysztof Gadowski, mający na swoich plakatach wyborczych, to pamiętam do dzisiaj, Akcja Katolicka, Chrześcijański Ruch Samorządowy, był tak samo nieobecny na tym głosowaniu, bo mam wydruk z naszego dziennika, jak marszałek Komorowski. I widać tu, nie wiem jaka była przyczyna nieobecności pana Krzysztofa Gadowskiego, ale widać tu ewidentnie tą obłudę i tą hipokryzję w działaniach posłów Platformy Obywatelskiej. I apeluję do słuchaczy, nie lękajcie się, przedstawiajcie się i walczmy o swoje, bo ojczyzna, mogę tak powiedzieć, śmiało jest zagrożona. Ale chciałbym zwrócić pani poseł uwagę na ten artykuł i może pani odniesie się do tego artykułu. To jest numer 42, tygodnik Najwyższy Czas, Platforma skacze na miliardy. Warto sięgnąć po ten artykuł i żeby jakoś zająć stanowisko w tej sprawie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
Bogu niech będą, dzięki za Radio Maryja.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, szczęść Boże. Bardzo proszę, pani poseł.
Tutaj pan poruszył bardzo ważny temat. Przytoczył jeden z artykułów z gazety. Ja również przytoczę tygodnik Wprost z ostatniego poniedziałku, artykuł Ofensywa lepkich rąk, gdzie również ten temat jest poruszony. Ten temat, że to jest zakończenie reformy emerytalnej, ustawa o emeryturach kapitałowych. Jeden z ekspertów, tutaj akurat dyrektor generalny Instytutu Jagiellońskiego, odnosi się do tej reformy jako do ogromnego skoku na kasę i to może, kto określa mianem największy grabież mienia Polaków po 89 roku. Na czym to polega? Rząd Jerzego Buzka, kiedy była prowadzona reforma, zapoczątkowana reforma, jedna z reform, między innymi właśnie reforma emerytalna, chcąc przekonać Polaków co do słuszności tej reformy, złożył takie dwie obietnice. Pierwsza to, że pieniądze pomnożone przez specjalistów poprzez dobre inwestowanie można będzie odebrać w momencie przejścia na emeryturę, a w drugim wypadku, że w czasie naszej śmierci przyszłych emerytów, znaczy emerytów, pieniądze nie przepadną, tylko staną się własnością spadkobierców. A co się dzieje? No w tym momencie w instytucjach finansowych, w których odkładane są nasze składki, no bo to jest drugi filar emerytury kapitałowe, w tym momencie jest już prawie 140 miliardów złotych. Docelowo ma być ponad pół biliona złotych, natomiast tymi pieniędzmi zarządzają instytucje finansowe. Osoby, które przystępowały do OFE, tu głównie dotyczy tych osób, które miały wybór. Czy przystępują do OFE, czyli do otwartych funduszy emerytalnych, czy mogą zostać w ZUS-ie. To dotyczyło roczników 49-69, roczników ludzi urodzonych od 1 stycznia 49 do 31 grudnia 68. I te osoby, jeżeli wybrały emerytalny fundusz, otwarty fundusz emerytalny, one po prostu były miały złudne nadzieje, że stanie się tak, jak było zapowiadane przez twórców reformy emerytalnej. Co teraz mamy? Teraz mamy, że instytucje finansowe dowolnie zarządzają naszymi środkami. Nie mamy wpływu na to, czy zarządzanie się odbywa w sposób prawidłowy, czy te środki są pomnażane, czy są właściwie inwestowane. Po drugie, mamy tylko wprowadzony jeden produkt emerytalny bez możliwości wyboru, dożywotnią emeryturę kapitałową. Nie ma emerytury małżeńskiej, nie ma emerytury z 10-letnim gwarantowanym okresem wypłaty. Jest tylko taki produkt, co się nazywa wypłata 3-letnia gwarantowana i która polega na tym, to jest po raz kolejny przytoczę ten przykład, to jest już może faktycznie taki dosyć, proszę Państwa, słucha bardzo przykro. To polega na tym, że będzie można odzyskać środki zgromadzone, nasze składki zgromadzone w OFE pod jednym warunkiem. Jeżeli śmierć emeryta nastąpi do 3 lat po przejściu na emeryturę, tego jak się słucha, to brzmi to naprawdę kuriozalnie. Więc tak naprawdę osoby, które przystąpiły do OFE, mogą czuć się oszukane. My jako posłowie Prawo i Sprawiedliwość złożyło szereg poprawek, które mogły poprawić ustawę o emeryturach kapitałowych. No niestety ustawa przeszła praktycznie niezmieniona w takim kształcie, w jakim zaproponował ją rząd. To jest bardzo przykre, natomiast w tym momencie, kiedy na naprawę prawa trudno będzie sobie wyobrazić, kiedy rządzi Platforma i z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ja tutaj nie rozumiem właśnie zachowania PSL-u, które by wydawało się powinno mieć bardziej taki mniej liberalny pogląd na świat, na to, co się dzieje, na finanse, na nasze środki, na emerytury, a jednak zostało zdominowane przez Platformę Obywatelską i ślepo wykonuje to, co Platforma sobie wymyśli.
No tak, nasz czas naszej rozmowy powoli dobiega końca. Jeszcze chciałbym zapytać Państwa, ponieważ tak, po tej całej awanturze krzesłowo samolotowej, pan premier Donald Tusk wpadł na pomysł, że składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między premierem a prezydentem. Podnoszą się także głosy, szczególnie wśród polityków Platformy Obywatelskiej, o potrzebę nowelizacji konstytucji. Czy według Państwa taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i taka nowelizacja konstytucji są konieczne?
Nie są konieczne, są wyłącznie awanturnictwem Donalda Tuska, dlatego że Trybunał na pewno nie rozstrzygnie tego, na czym Tuskowi by zależało. Nie zakaże prezydentowi uczestnictwa w szczytach, a taka była intencja Tuska i jego otoczenia. Po pierwsze, żeby nie znalazł się w składzie delegacji, a po drugie, żeby fizycznie uniemożliwić mu wejście na szczyt i udział w szczycie i mnóstwo intryg i zakulisowych rozgrywek w tej sprawie zostało podjętych. No i można być dumnym z prezydenta, że podjął to wyzwanie i po męsku pokazał Tuskowi, kto tu jest szefem, a kto numerem 2, a według polskiej konstytucji nawet numerem 4. Trybunał oczywiście nie wyda werdyktu, że prezydent nie może jeździć na szczyty, bo jest głową państwa. Mało tego, prezydent otrzymuje zaproszenia na szczyty europejskie nie od Donalda Tuska, tylko od Nicolas Sarkoziego, który sprawuje prezydencję jako prezydent Francji w Unii Europejskiej, czyli w oczywisty sposób, jeżeli tylko wyrazi ochotę, może uczestniczyć w szczytach, a jeżeli uczestniczy, to oczywiście przewodzi delegacji, więc to jest bezsporne. Natomiast to, co jest istotą problemu, to jest to, kto kształtuje politykę zagraniczną i tego też Trybunał nie musi rozstrzygać, bo tego prezydent nie kwestionuje. To znaczy rzeczywiście bieżącą politykę zagraniczną kieruje i sprawuje rząd, a prezydent w ramach tej polityki współpracuje z rządem, czyli odpowiedzialność przed jakimkolwiek trybunałem prezydentowi by mogła grozić tylko wtedy, gdyby rząd przyjął w danej sprawie stanowisko, poinformował o tym stanowisku negocjacyjnym prezydenta, a prezydent zaprezentował inne na forum międzynarodowym czy jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, a taką jest Unia Europejska, stanowisko sprzeczne ze stanowiskiem rządu. To rzeczywiście wtedy byłby kłopot, ale prezydent niczego takiego nie zrobił i ani przez chwilę nie miał zamiaru. W związku z czym tak naprawdę nie ma materii dla Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje się wykładnią zgodności ustaw z konstytucją, a nie brzmienia samej konstytucji, bo ona jest tutaj bezsporna. Natomiast cała sprawa jest bajecznie prosta. Otoczenie Donalda Tuska od początku tego rządu stosuje jako regułę zasadę konfliktowania się z prezydentem, szczególnie z prezydentem, ale i z PiS-em, za wszelką cenę, w przekonaniu, że będąc jeszcze na fali sondażowej po wyborach, każdy konflikt zawsze służy Platformie. Stąd te wszystkie ataki Nowaka, innych polityków z otoczenia Tuska, teraz pana ministra Arabskiego, stąd te wszystkie ataki Hubert K., prawda, który jest rzekomo ścigany przez prezydenta za to, że go znieważył, stąd czepianie się prezydenta przy każdej okazji o najmniejsze błahostki, chociażby to, że prezydent Kaczyński nie złożył Tuskowi gratulacji po wygranych wyborach, tak jakby nagle tak jakby Kwaśniewski składał gratulacje Jarosławowi Kaczyńskiemu za wygrane dwa lata wcześniej wybory. Oczywiście też nie było takich gratulacji. I kiedy już nie ma o co się przyczepić, no to się wypuszcza Palikota i Palikot robi antyprezydencki spektakl, który jest natychmiast podkręcany przez media. Krótko mówiąc, zasadą tej ekipy było konfliktowanie się. Ono do tej pory się sprawdzało. W czym ta ekipa straciła rezon i skąd ten wściekły atak na te samoloty i na udział prezydenta Brukseli? Ano na tym, że półtora miesiąca temu, już prawie dwa miesiące temu, po wybuchu kryzysu gruzińskiego, Tusk postanowił zgodnie pojechać z prezydentem Kaczyńskim do Brukseli na ten szczyt. Tam oczywiście prezydent Kaczyński, któremu udało się zmobilizować opinię zachodnią w obronie Gruzji, odniósł spektakularny sukces i PR-owcy Tuska uznali, że żadna zgoda z Kaczyńskim się po prostu nie opłaca. W związku z czym postanowili ten najbliższy, ten ostatni szczyt wykorzystać również do pokłócenia się i to na noże i to jeszcze najlepiej na oczach zagranicy. Było to kompromitujące, było to szermowaniem i szafowaniem sprawami, interesami Polski i chyba opinia publiczna i to nawet ta zbliżona do Platformy Obywatelskiej tym razem zrozumiała, że po prostu chłopcy przesadzili. Przesadzili dlatego, że odebranie samolotu prezydentowi Kaczyńskiemu było po prostu ewidentnym bezprawiem, za który ta ekipa, mam nadzieję, odpowie, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, że będzie musiała zapłacić z własnych pieniędzy za wyczarterowanie przez kancelarię prezydenta Boeinga, którym prezydent udał się na ten szczyt do Brukseli. Było to pierwsze tego rodzaju gryzienie po kostkach. Było to pierwsze od 1989 roku tak ordynarne wprowadzenie zasady walki wręcz i fizycznej eliminacji przeciwnika czy konkurenta politycznego z działalności publicznej podjęte w życiu państwowym po 1989 roku.
No cóż, to ja na zakończenie zacytuję tutaj pana ministra Kownackiego. Piotra Kownackiego, szefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w dyskusji radiowej dzisiaj powiedział tak na temat tych wszystkich samolotów. Tutaj muszę stanąć po stronie jednak pana premiera, bo poleciał tym samolotem rządowym i nawet hotelu nie wynajął, żeby było taniej i spał w tym samolocie, bo jak wiadomo samolot musiał stać na lotnisku w Brukseli przez cały czas pobytu dla pana premiera, więc rozumiem, że po to, żeby miał gdzie mieszkać. Ja tylko dodam po tym, co pan powiedział, proponuję nowelizację konstytucji, że każdy urzędujący prezydent obowiązek ma konstytucyjny składać gratulacje panu Tuskowi z powodu jakiegokolwiek jego najdrobniejszego sukcesu, to wtedy już nikt się nie będzie na nikogo obrażał.
No dokładnie, to jest żartobliwa oczywiście puenta, ale sam sprowokował ją sam Donald Tusk, budując swój PR przez pierwsze tygodnie po dojściu do władzy, na tanim państwie i na wciskaniu, za przeproszeniem, kitu, że on teraz będzie latał rejsowymi samolotami. Okazało się, że nie tylko rejsowymi nie lata, to jeszcze zaaresztował wszystkie państwowe należące do rządu i do państwa Tupolewy. I nawet nie tylko Tupolewy, to jeszcze jaki, więc wszystko, co było na rynku, zaaresztował po to tylko, żeby nie mógł z tego korzystać prezydent. To pokazuje obłudę i pustkę tych haseł, które służą PR-owi Platformy, ale to jest zjawisko szersze, że PR, mamy dzisiaj w Polsce do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem. Nie wiem, czy nasi słuchacze sobie z tego zdają sprawę, że tak naprawdę wszystko jest podkręcone PR-owsko i PR, socjotechnika, spin-doktorzy tak zwani, zastępują normalne rządzenie. To jest trochę jak w tych bankach, gdzie wirtualny pieniądz, prawda, góruje ponad pieniądzem realnym. Sprawa pierwsza z brzegu, kastracja, prawda? Posunięcie wyłącznie socjotechniczne, użycie języka, który pewnie w poprzedniej kadencji koalicji mógłby użyć Wojciech Wierzejski, za co zostałby z pewnością oblany stekiem pomyj przez wszystkie możliwe liberalne media, co za język, co za w ogóle gwałcenie praw człowieka. Tymczasem z PR-owcą Tuska wyszło bardzo prosto. Aha, słuchaj, jesteśmy mocni tu, mocni w miastach, mocni wśród młodzieży. Gdzie jesteśmy słabsi? Słabsi jesteśmy w segmencie tradycyjnych wartości, osób o konserwatywnych przekonaniach, żądających surowego karania za przestępstwa. Co się dzieje na rynku? Aha, jest jakaś pedofilska afera, ludzie są pod wrażeniem, zgłaszamy kastrację. Tusk mówi, kastracja pedofilów. Co myśli 70% społeczeństwa? No jeżeli kastracja, to kastracja, to znaczy mechaniczne, wręcz fizyczne obcięcie genitaliów sprawcą tych najbardziej ordynarnych zbrodni na dzieciach. Tak myślą ludzie i to Tuska kreuje na szeryfa, na takiego silnego lidera. Jaka jest prawda? Nie żadna kastracja, tylko antywiagra podawana na koszt państwa w sposób prawdopodobnie dobrowolny i odwracalna w momencie zaprzestania tej kuracji i najważniejsze, że na koszt państwa. Czyli nie żadna kastracja, tylko tak naprawdę przyjemność i pic. Ale co? Ale sondaże już poszły do góry. Inny przykład? Deesbekizacja. Czyli wejście na grunt prawicowy. Deesbekizacja, no wreszcie wydaje się, że to za platformy będzie ta sprawiedliwość dziejowa, za którą również rządy Prawa i Sprawiedliwości przecież bardzo twardo optowały. Ale kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam, to znaczy, czy jesteście wy jako Platforma gotowi zagwarantować przepisy odbierające prawa nabyte esbekom w Konstytucji? Po to, żebyśmy się znowu nie zderzyli z Trybunałem Konstytucyjnym, który ma tę cechę, że prawie zawsze ucina to, co jest dobre dla Polski, takie rzeczy właśnie jak lustracja, jak dostęp do zawodów korporacyjnych, czy między innymi te sprawy obniżenia uposażeń dawnym esbekom. To Platforma mówi, no niespecjalnie, prawda? Czyli już jest sukces medialny, PR-owsko, z kastracją udało się. Z dezbekizacją sondaże poszły do góry, a realnie PiS. I kastracja PiS, i dezbekizacja PiS. Ze wszystkim Platforma tak naprawdę kibole, prawda? Rozprawa, nagle Platforma pokazuje, jacy oni są twardzi i ni stąd, ni zowąd 700 kibiców Legii, czy 760 kibiców Legii Warszawa, którzy niczego złego nie robili, nagle trafiają na policję, bo oni potrzebują, bo Platforma potrzebuje sukcesu właśnie w tym segmencie pokazania twardości. Przykład zupełnie nieznany przez ludzi, ale bardzo ciekawy. Armia zawodowa. Hasło armii zawodowej. Platforma wprowadziła armię zawodową. Na czym polegało wprowadzenie przez Platformę armii zawodowej? W Polsce jest 78 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 12 tysięcy tak zwanych nadterminowych, czyli tych, którzy chodzi normalnie według poboru, ale przekwalifikowali się na zawodowstwo i są w zasobach wojska. Czyli 90 tysięcy jest de facto już zawodowych i było kilkadziesiąt tysięcy z poboru. Jak Platforma Obywatelska zrobiła armię zawodową? Zawiesiła pobór. I już ma armię zawodową, prawda? Natomiast idzie hasło społeczne, że wielki sukces, taki ustrojowy, wydawałoby się osiągalny w parę lat, Platforma zrobiła w rok. Oczywiście, jeżeli się uzawodawia armię, czy jakąkolwiek inną służbę na świecie, to trwa to kilka lat, dlatego że te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, żeby z systemu poborowego przejść na zawodowy, to wymaga paru lat. Ale Platforma ucina pobór i już ma armię zawodową, bo po prostu ogranicza tą całą armię zawodową do tej liczby zawodowych, którzy byli do tej pory. I tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, Lidia Staroń. Czy pamięta ojciec i nasi słuchacze aferę Lidii Staroń? Miesiąc temu wybuchła afera z Lidią Staroń. Taka posłanka. Co się stało? Poszedł sygnał do społeczeństwa, że Platforma rozprawiła się z przykładem kumoterstwa we własnych szeregach. Punkty PR-owskie zdobyte. Czy sprawa załatwiona? Oczywiście nie załatwiona, dlatego że okazało się, że posłanka padła ofiarą politycznych rozgrywek wewnątrz Platformy. Ktoś jej tam nie lubił z kręgów kierowniczych. Została oskarżona. Prawdopodobnie w ogóle nie jest winna sprawa. Toczy się, jest zawieszona i będzie wyjaśniona w wewnętrznych sądach Platformy. Ale do społeczeństwa poszedł sygnał, że jest sprawa Lidii Staroń i już sprawa została załatwiona. Kolejne punkty PR-owskie Platformy zdobyte. Oczywiście sprawa jest jednym wielkim picem, nie została załatwiona. I tak jest z każdą sprawą Platformy, z którą ona wchodzi, z olbrzymią większością spraw, jakie Platforma podejmuje. W sferze PiS-u jest wielki humbug i wielkie zdobyte zupełnie nieuczciwie punkty PR-owskie i one kreują te 50%. Natomiast w sferze Realu jest absolutna katastrofa i żadnych zmian. Raz nam się to, żeby już spętować, bo już bardzo długo mówię, raz nam się udało, i to jest może taki prognostyk na optymistyczny na przyszłość i dla naszych słuchaczy i dla nas w ogóle jako Prawa i Sprawiedliwości. Raz nam się udało taki jeden przypadek zdiagnozować, to było Podkarpacie i to były wybory uzupełniające do Senatu, te, które wygrał Stanisław Zając. Ale zanim Stanisław Zając wygrał, to z sondaży wynikało, że tam wcale nie jest tak różowo, jakkolwiek jest to matecznik prawicy i taki bardzo narodowo-katolicki elektorat i serdecznie pozdrawiamy mieszkańców Podkarpacia, naszych słuchaczy. To jednak nawet z tych sondaży, gdzie w kraju było 50 do 20 paru, nawet w przełożeniu na Podkarpacie wynikało, że Platforma wygrywa z PiS-em nawet na Podkarpaciu. Więc punkt wyjścia nas był bardzo ciężki, no ale bardzo poważnie potraktowaliśmy Podkarpacie. Wielu naszych posłów jeździło i posłanka Sadurska i ja mieliśmy po kilka spotkań. Oczywiście kilkudziesięciu naszych posłów, którym też należy za to podziękować, też poświęciło mnóstwo czasu i skoncentrowaliśmy uwagę na przekazie bezpośrednim. I ten cały PR Platformy na Podkarpaciu właśnie udało nam się zdemaskować, bo słowo P w tym PR-ze oznaczało PiS, a słowo R oznaczało real, to co jest naprawdę. I w sferze PiS-u Donald Tusk otwierał boisko Orlik po to tylko, żeby zmieścić się w kampanii wyborczej w jednej z gmin, chyba Nozdrzec to się nazywało, a tego samego dnia, kiedy Donald Tusk otwierał to boisko, przychodził konserwator i z powodu braku odbioru zamykał to boisko na klucz, które przez następne dni świeciło pustkami, nie było używane. A w sferze realu ten sam Donald Tusk zabierał tej ziemi 530 milionów euro przyznanych w czasach rządu Jarosława Kaczyńskiego na konkretne projekty infrastrukturalne, prawda, oczyszczalnie Przemyśla, obwodnice, drogi itd., itd. I kiedy ludziom uświadomiliśmy, że to, co robi Platforma, jest picem na Podkarpaciu, a to, co realnie jest krzywdą dla Podkarpacia, to okazało się, że nie żadne 50% dla Platformy, 20% dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko prawie 50% dla Prawa i Sprawiedliwości, a 26% dla Platformy. I ja myślę, że to jest zadanie dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla naszych polityków, żeby to doświadczenie z Podkarpacia ekstrapolować, rozwinąć na cały kraj. To znaczy uświadomić ludziom, że trwa jeszcze fatalne zauroczenie Platformą, że są poddawani nieprawdopodobnej socjotechnicznej inżynierii PR-owskiej i że to ludzie z czasem muszą zrozumieć i dostrzec związek pomiędzy tym, jak wyglądały niekiedy ich wybory, że głosowali na Platformę, a tym, jak wygląda ich życie obecnie. Ile wynosi rachunek za węgiel, ile wynosi rachunek za gaz, ile wynosi rachunek w sklepie za żywność, jak wzrosły ceny kredytów hipotecznych, jak zaczyna spadać wzrost gospodarczy, czy wzrastać bezrobocie. I jestem przekonany, że kiedy ludzie porównają to, jak było za Prawa i Sprawiedliwości i jak jest pod rządami Tuska i jak wcale nie żyje się lepiej, to ten balon cały PR-owski zostanie przekłuty w sposób, który sprawi, że równią pochyłą to fatalne doświadczenie Platformy Obywatelskiej okaże się dosyć żałosnym incydentem w historii Polski.
I też również pamiętajmy, ja dołożę jeszcze jeden taki przykład tego PiS-u, o którym mówił pan poseł Kurski, a związany również z emerytami i rencistami. Pamiętamy w Sejmie debaty, pamiętamy w mediach komercyjnych podsycanie, jak to mieli emeryci i renciści zyskać na tym, że zostali zwolnieni z płacenia abonamentu. Z jednej strony abonament, przestają płacić abonament, co osoby, które ukończyły 75 rok życia i tak są zwolnione, a z drugiej strony platforma nie daje im ani dodatku. Waloryzację rent i emerytur utrzymuje na najniższym poziomie, mimo że na przykład w roku 2008, na początku roku, mogła zwiększyć wskaźnik waloryzacji. A po trzecie wprowadza takie ograniczenia w dostępie do emerytur, na przykład pomostowych, że ten wielki PiS w realu pokazuje się, że nieczyste intencje obecnej ekipy rządzącej.
Ale przynajmniej jabłka staniały to w PiS-u, a w realu staniały tym, którzy chcą je sprzedać przed punktami skupu i niestety znów tutaj...
To samo dzieje się, proszę ojca, ze zbożem, którego ceny są bardzo niskie.
Drodzy Państwo, no cóż, jeszcze jako, że pani poseł Małgorzata Sadurska jest pierwszy raz w studiu Radia Maryja, to dotyczy panią przywilej, nie emerytalny, ale przywilej taki, że można pozdrowienia przekazać.
A to dziękuję bardzo. Ja oczywiście chciałabym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja. To, że jestem pierwszy raz w studiu, to nie znaczy, że nie łączyliśmy się poprzez telefon, nie rozmawialiśmy tutaj na antenie. Natomiast w szczególności chciałabym oczywiście, zgodnie z patriotyzmem lokalnym, pozdrowić wszystkich słuchaczy z Lubelszczyzny, z mojego województwa. Jutro mamy inaugurację roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam będę również obecna, więc jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Z panem prezydentem.
Z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim oczywiście.
Dziękuję bardzo. To panie pośle, w takim razie pan korzysta z przywileju. Jeszcze króciutko pozdrowienia.
Ja chciałem pozdrowić Darka Maciejewskiego, mojego kolegę z Gdańska, który dzisiaj pochował mamę. Miałem przyjemność czy honor, chociaż krótko, towarzyszyć tej ostatniej drodze. Bardzo smutny przypadek i łączę się z nim w tym serdecznym pozdrowieniu w takim dniu.
Dziękuję serdecznie za przybycie do naszego studia, za te rozmowy. No i cóż, gorąco pozdrawiam, abyśmy mieli jak najwięcej realu i to takiego realu, który nie dawałby nam się jakoś tak boleśnie we znaki, ale wprost przeciwnie sprawiał, że nasze życie będzie jak najmniej problemowe, łatwe, przyjemne, z wielkimi perspektywami. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli pani poseł Małgorzata Sadurska, sekretarz Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz pan poseł Jacek Kurski.